Wpływ sytuacji USA na politykę światową to jest temat, który podejmujemy dzisiaj podczas rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są pan dr Marek Kawa, amerykanista, przy okazji radny miasta Opola oraz przedstawiciel uczelni Korczaka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Oraz pan Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Jesteśmy po pierwszej części naszego programu radiowo-telewizyjnego. Wiele wątków pojawiło się, ale myślę, że nie będziemy już robić takiego resume. Te pewne informacje pojawią się po raz kolejny, myślę, że podczas naszej rozmowy. Ale chciałbym rozpocząć od tematu, którym zakończyliśmy naszą poprzednią część programu, a mianowicie kwestia Stany Zjednoczone a militaria szeroko rozumiane. Bo to jest z jednej strony taka, nie chcę mówić mit, ale gdzieś jest jakieś takie przekonanie, że Stany Zjednoczone to państwo, które samo, tak jak powiedzieliśmy podczas programu, choć nie graniczy z nikim, kto wymagałby jakiejś takiej militarnej, powiedzmy, interwencji, no bo przecież od północy Kanada, która uchodzi za państwo takie bardzo, bardzo pokojowo nastawione, od południa Meksyk, natomiast z dwóch stron ocean, a jednak jest to państwo najlepiej chyba uzbrojone i najwięcej wydające na zbrojenia, bo w różnego rodzaju, w cudzysłowie, misje pokojowe jest zaangażowane i w wielu konfliktach w sposób bezpośredni lub pośredni bierze udział. Przykład, albo inaczej, informacja dziś przeze mnie wyczytana, wartość notyfikacji, czyli zgód udzielonych przez Departament Stanu i przekazanych Kongresowi na zakup uzbrojenia w trybie FMS, a więc za pośrednictwem rządu USA, wyniosła w roku fiskalnym 2023, zakończonym 30 września, 80,9 miliarda dolarów. To największa odnotowana wartość w historii. Jest to też wzrost w stosunku do roku fiskalnego 2022 o ponad połowę. Więc broń i z jednej strony pamiętamy sinis pacem parabellum, ale z drugiej strony to jednak jest przecież realny wkład w konflikty świata. To jest potężna machina finansowa w Stanach Zjednoczonych. Panie doktorze, jak to można wszystko, jakby to powiedzieć, pogodzić?
Dlatego ja, drogi ojcze, szanowni słuchacze, ciągle twierdzę, że ta siła hegemoniczna, czy właśnie superpaństwo, supermocarstwo, o którym się do tej pory mówiło, o Stanach Zjednoczonych, jeszcze będzie długo funkcjonować. Ojciec jakby otwiera bardzo duży wątek, szeroki wątek. Wspomnę choćby o budżecie. To jest największy, proszę Państwa, coroczny budżet, 900 miliardów dolarów. Gdybyśmy dokonali sumy zarówno to, ile łożą Chiny, Rosja i wszystkie państwa, dalej nie zbliżymy się do tych 900, tylko przypomnę, 900 miliardów rocznie wydawanych, oczywiście w tym roku 900, bo też na to zapracowała inflacja, ale to było mniej więcej od 700 do prawie 900 miliardów dolarów, przynajmniej przez ostatnią dekadę. Przypomnę tylko, zanim tutaj jeszcze nawiążę do tego wątku zbrojeniowego, czyli jako Stany Zjednoczone, jako wielka fabryka broni, najnowszej broni, takiej wysokotechnologicznej, to warto wspomnieć, że przecież tych w 50 państwach Stany Zjednoczone mają swoje porty, gdzie właśnie za ta ogromna flota, aby utrzymać kontrolować ten obszar przecież świata, przynajmniej tych ciągów komunikacyjnych, to do tych 50 portów, tych zamorskich, ponad 11 czy kilkanaście choćby lotniskowców, prawie 100 statków napędzanych nuklearnie i jeszcze wiele innych mógłbym tutaj wymieniać przykładów czy składników tej floty. To wszystko właśnie jest elementem hard power, które utrzymuje, tak sobie powiedzieliśmy wcześniej podczas audycji w telewizji Trwam, utrzymuje tę siłę, czy pozwala pozwala Stanom Zjednoczonym być właśnie tą super siłą. Ale jeszcze jakby tu wracając do tej wewnętrznej kwestii nieco, bo też nasza słuchaczka z Nowego Jorku poruszyła tą kwestię właśnie nieco takim może negatywnym świetle, tym, że właśnie Stany Zjednoczone sprzedają, to nie jest tak, że sprzedają wszystkim. Ojciec tutaj wspomniał o tym certyfikacji poprzez właśnie Departament Stanu, a wcześniej też Kongres, Senat przede wszystkim. Choćby w naszym przypadku to, że możemy zakupić, czy już kupujemy, czekamy na dostawę pierwszych myśliwców F-35, to, że patrioty trafiły do Polski, wcześniej jest to koncesjonowane, czy to dla Turcji, czy dla Arabii Saudyjskiej, czy dla innych krajów NATO. Nie odbywa się to tak na zasadzie wolnego rynku. Trzeba uzyskać odpowiednią zgodę. I tak nie jesteśmy dopuszczani do najnowszych na przykład wersji choćby obrony Patriot. Ostatnie wizyty choćby prezydenta Dudy, wcześniej jeszcze premiera Morawieckiego w tych Stanach właśnie południowych, to też nie bez powodu, że Stany Zjednoczone umieściły większość fabryk zbrojeniowych, owszem, też jest ten tak zwany Midwest, czyli Ohio, Idaho, ale przede wszystkim Texas, Arizona, Oklahoma, Arkansas. Tam są właśnie te wielkie fabryki od Lockheed Martin, od właśnie tych lotniczych po zbrojeniowe, które produkują czołgi Abrams najnowszej generacji, po właśnie najnowsze myśliwce. To jest naturalnym też kołem zamachowym gospodarki, jednym z wielu przede wszystkim, przypomnę, gospodarki ciągle o najwyższym PKB. Wiele się mówi też na falach Radia Maryja, pewnie się wspominał o rosnącej sile Chin pod względem właśnie też gospodarczym, potencjału gospodarczego, ale moim skromnym zdaniem jeszcze wiele przepłynie wody w Potomaku, zanim Chiny będą mogły faktycznie w sposób taki, bym powiedział, równomierny, komplementarny zbliżyć się do właśnie tej siły gospodarczej, siły rozwojowej, ale też, jak powiedziałem, pewnego know-how, który high-tech nawet, można powiedzieć, tej najnowszych technologii. Tu faktycznie, można powiedzieć, w pewnych dziedzinach Chińczycy już dorównują Stanom Zjednoczonym, a my też wiele nie wiemy, tak? No bo wiele spraw jest tajnych w przypadku NASA, czy w przypadku właśnie w przypadku przemysłu zbrojeniowego. Więc reasumując, ojcze, to jest tylko jeden ten hard power, tak zwany, określany właśnie dzisiaj tym językiem teoretycznym. Jest to bardzo ważne narzędzie, oprócz, prawda, narzędzia, oprócz oczywiście dolara, tak, oprócz soft power, czyli kultury i ideologii, ale też obok tych wszystkich multilateralnych organizacji, które powstały dzięki Stanom Zjednoczonym, tylko szybciutko wymienię. Fundusz, oczywiście one mogą nam się źle kojarzyć, tak jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bretton Woods, który właśnie zapoczątkował, cała koncepcja Rady Bezpieczeństwa, która powstawała właśnie w 1944 w Dunbar-Oak właśnie w Waszyngtonie, później NATO, sam koncept Unii Europejskiej, nie zapominajmy, to jest koncept też Stanów Zjednoczonych, aby stabilizować sytuację w Europie po planie Marshalla i żeby nieco pozostawić wolną rękę Europejczykom, niech sobie współrządzą, tak, a my będziemy to kontrolować militarnie. I wiele innych organizacji, które właśnie Stany Zjednoczone nadały, aby kontrolować, to należy powiedzieć wprost, aby mieć te krótsze i dłuższe narzędzia kontroli właśnie relacji geopolitycznych czy geomilitarnych.
Panie redaktorze?
Mi się wydaje, że warto w tym kontekście wziąć pod uwagę ważne zjawisko, które obserwujemy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, czyli pewnego rodzaju narastający sceptycyzm samych Amerykanów wobec ich roli w świecie, wobec zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w świecie militarnego, politycznego, dyplomatycznego. Oczywiście na przestrzeni dekad na przestrzeni całej historii Stanów Zjednoczonych mieliśmy różne etapy, w których rzeczywiście Amerykanie byli bardziej lub mniej zaangażowani w świecie. I widzimy to dzisiaj bardzo wyraźnie przy okazji wojny na Ukrainie i tego spadającego poparcia dla zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie. Oczywiście cały czas nie jest to jakiś bardzo niski poziom, no ale już widzimy, że na przykład wśród Republikanów więcej jest tych, którzy uważają, że poparcie jest dla Ukrainy zbyt duże niż że jest zbyt małe.
No mamy to wstrzymanie środków, tak albo to
właśnie... wynika właśnie z tego. To nie jest fanaberia kilku polityków, jak to się może czasem wydawać. To nie jest fanaberia tego czy innego spikera Izby Reprezentantów, czy to nie jest fanaberia tego czy innego kandydata na prezydenta, czy Donalda Trumpa, czy kogokolwiek innego, czy Mike'a Johnsona, spikera, tylko to jest po prostu efekt tego, jakie są nastroje społeczne wśród dużej części, zwłaszcza wyborców prawicowych w Ameryce, ale nie tylko, tak? Jak popatrzymy sobie na wyborców demokratów, to tam również to przekonanie, że Stany Zjednoczone powinny aktywnie, militarnie angażować się w świecie, jest niższe niż było jeszcze kilkanaście lat temu.
Ale to jest nawrót, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale mi się od razu gdzieś przypomina obraz wojny w Wietnamie. Przy czym różnica jest taka, że tutaj Amerykanie nie biorą tego udziału takiego czynnego, to znaczy oni nie wysłali wojsk bezpośrednio do tego, żeby walczyły na Ukrainie, wysyłają tam broń, wysyłają tam sprzęt, ale jednak pamiętamy, że przecież z Wietnamem też była taka sytuacja, że na początku było no okej, ale potem nagle społeczeństwo zaczęło się bardzo mocno buntować przeciw temu zaangażowaniu, czy w ogóle przeciw tej wojnie jako takiej.
Dokładnie i amerykańskie społeczeństwo jest do pewnego stopnia straumatyzowane, mimo że tak jak ojciec powiedział, przecież dzisiaj na Ukrainę nie ma w ogóle perspektyw, żeby Amerykanie wysyłali swoich własnych chłopców, jak to mówią, tak? Żeby było ryzyko, że ci chłopcy będą potem wracać w trumnach do Ameryki. Ale ta trauma wywołana wojną w Wietnamie, która powróciła poniekąd wraz z wojnami w Iraku i Afganistanie, zwłaszcza konflikt w Afganistanie, który jakby ciągnął się 20 lat i zakończył się w sposób, który był odebrany przez wielu jako upokarzający dla Stanów Zjednoczonych, no traumatyzowała dużą część amerykańskiego społeczeństwa. Donald Trump, o którym sobie dzisiaj już wspominaliśmy kilkukrotnie, też w 2016 roku, 2015 i 2016, pamiętajmy, wygrał nominację Partii Republikańskiej w znacznej mierze na atakowaniu kogo? Jeba Busha, byłego gubernatora Florydy, brata George'a Busha juniora, byłego prezydenta i syna George'a Busha seniora, również byłego prezydenta, ludzi, którzy dokonali obu interwencji w Zatoce Perskiej, zwłaszcza George Bush Jr., słynna wojna w Iraku, decyzja z 2003 roku. Mieliśmy zresztą kilka dni temu kolejną rocznicę zajęcia Bagdadu w kwietniu 2003 roku przez wojska amerykańskie. No i Trump bardzo mocno atakował właśnie Busha, właśnie ten tak zwane głębokie państwo, Deep State, atakował ten Military Industrial Complex, atakował interwencjonizm militarny amerykański, którego nie atakował z perspektywy, powiedzmy, jak to się czasem zdarzało na lewicy, takiej moralistycznej, że to jest coś złego, tylko atakował go z perspektywy interesu narodowego Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie wcale na tym nie zyskują, jeżeli interweniują zbrojnie. Oczywiście, później wraz z prezydenturą Trumpa widzieliśmy, że on wcale nie prowadził polityki izolacjonistycznej. I to też trzeba pamiętać, że raz, no, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Dużo łatwiej jest kandydatowi na prezydenta, tak jak Obama też wiele rzeczy deklarował. Obama deklarował na przykład, że zamknie obóz w Guantanamo. Obama też deklaratywnie był pod wieloma względami takim głębiem lewicowym, byśmy powiedzieli, a potem w praktyce swoje wojny też prowadził, prawda? Też podejmował decyzje o bombardowaniach i tak dalej, czy o interwencji, na przykład interwencji w Libii, chociaż oczywiście to nie poszło tak daleko jak Irak. No i też wiemy, że rzeczywiście koncerny zbrojeniowe, wojsko, służby, to wszystko są gracze, którym zależy na tym, żeby Ameryka była zaangażowana militarnie w świecie i oczywiście też, jak widzimy przy okazji wojny na Ukrainie, również Kongres ma tutaj swoje dogadania. Pamiętajmy, że prezydent USA nie jest dyktatorem, tylko musi się również liczyć z parlamentem.
Panie doktorze, bo był poruszony wątek tych dwóch wojen. Irak generalnie, jakby to powiedzieć, ta część wschodnia, która dla nas kojarzy się cały czas z takim gotującym garnkiem, a z drugiej strony właśnie z nieustanną obecnością, interwencją Stanów Zjednoczonych, które gdzieś tam ten pokój próbują zanieść trochę ogniem i mieczem. I dlaczego Stanom Zjednoczonym tak bardzo zależy na tym, żeby w tamtych rejonach akurat był, w cudzysłowie mówię, pokój?
Jeszcze nawiążę, ojcze, bo tutaj odniosę się do słów pana redaktora i ojca, żebyśmy też nie pomylili pewnych kwestii. Czymś innym jest interwencjonizm, czyli właśnie boots on the ground, kiedy faktycznie Amerykanie wysyłają wojska, czy to właśnie do Korei, czy do Wietnamu, czy później właśnie na Bliski Wschód. A czymś innym jest kontrolowanie choćby tych ciągów dostaw, ciągów komunikacyjnych. Tak już powiedziałem, to jest ogromna flota i żeby to utrzymać, są na to potrzebne ogromne środki, żeby rozwijać też przemysł zbrojeniowy. Więc żebyśmy nie pomylili pewnych pojęć, tak? Oczywiście doraźne interwencje często wynikały z koncepcji, tak? Z koncepcji politycznych. Akurat tutaj było wspomniane, ojciec nawiązał do tych pierwszej wojny, może i drugiej wojny w Iraku. No to one wynikały choćby z neokonserwatyzmu, tak, Bushów, którzy stwierdzili, że przechodzimy teraz od jakichś elementów, powiedzmy, takich izolacjonistycznych po na przykład po Carterze, który chciał nieść, prawda, demokrację nieco w sposób zawaluowany, tak, w sposób bardziej siłowy, tak, więc stąd mamy, można powiedzieć, że tych interwencji było mnóstwo. Ja tylko wspomnę o całej Ameryce Południowej za czasów Reagana, tak, Nicaragua, wcześniej Chile, może sam, mówi się sam Kanał Panamski, że to jest kolejny stan Stanów Zjednoczonych, ponieważ właśnie tak zwane podbrzusze karaibskie Amerykanie kontrolują nie tylko w sposób właśnie militarny, ale też w sposób kulturowy. Mimo że dzisiaj mają problemy, prawda, migracyjne, czyli czasami nie są w stanie przewidzieć problemów. Ale jakby tu wracając do pytania, dlaczego właśnie Bliski Wschód? No to może nie będę tutaj oryginalny, ale nawiążę choćby do tych koncepcji Mackindera, także są pewne tak zwane pivotalne obszary i akurat właśnie Bliski Wschód tak jest zbieżny, tak, choćby z tym właśnie tym rowem takim, byśmy powiedzieli, czy tym heartlandem, który właśnie ekspanduje i są pewne takie bardzo wrażliwe miejsca, które będą zawsze bardzo wrażliwe geopolitycznie. I Bliski Wschód, jak widzimy od wczoraj, znowu jest tym takim, można powiedzieć, wulkanem, znowu tą puszką Pandory, który no, szykuje nam coś, znowu pewną niespodziankę. Dam Państwu taki przykład. Gdzieś w połowie, bo wydawało się, że właśnie ta prezydentura Josepha Robina Bidena będzie takim nieco zaprzeczeniem, tak, tego, co czynił Trump, czyli negocjacji, pokoju przez siłę, tak, tej koncepcji właśnie, która się, jak pokazują te 4 lata Trumpa, sprawdziła, no bo poza zabiciem generała Soleimaniego w Iranie i też się obawiano, że ta reakcja będzie bardzo dramatyczna, nic się w zasadzie nie stało. Udawało się Trumpowi tych wszystkich wataszków, tych dyktatorów trzymać krótko i właśnie poprzez siłę swoją personalną, tak, poprzez swoje zdecydowanie, prawdopodobnie też utrzymywał pewien ład, tak zwane Pax Americana. Kiedy nadszedł Biden, który się nieco bardziej zawluowany, taki, byśmy powiedzieli, dyplomatyczny sposób, no to wszystko się jak zaczęło upadać jak domek z kart i pierwszym oczywiście tą odsłoną był Afganistan, później problemy też z Iranem, w końcu Ukraina i kolejne problemy dzisiaj, czyli atak bezpośredni po 1979 roku, od kiedy mamy Islamską Republikę Iranu, bezpośredni atak na Izrael, który miał wczoraj miejsce, bezpośredni, już bez proxy, bez jakiegoś zasłaniania się, Iran zaatakował Izrael. Stąd wracając do Bliskiego Wschodu, kiedy jeszcze 2 lata temu odbyła się corocznie taka konferencja bezpieczeństwa, ale nie w Monachium, ale właśnie w Aspen, w Colorado, to są różne panele. I jednym z tych paneli zawsze jest Bliski Wschód i okazało się, że 2 lata temu nikt nie był zainteresowany. Dziennikarze z mediów amerykańskich, z mediów europejskich, głównie wszyscy skupili się na, można powiedzieć, tym panelu europejskim, ponieważ szykowała się inwazja Putina, przynajmniej on dozował tak, na ile tutaj, jaka będzie odpowiedź administracji Bidena. I nikt, wydawało się, że po uzgodnieniach abramowych, tak, które właśnie administracja Trumpa udało się uzyskać, po właśnie często przełomowych decyzjach, jak przeniesienie choćby stolicy do Jerozolimy, czy nawiązanie relacji między Bahrajmem i Izraelem, a na przykład Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a Izraelem, czyli po takich, wydawało się, epokowych krokach nastąpi tam pokój, że jakoś się uda przynajmniej na jakiś czas zamrozić ten konflikt. Nagle okazuje się, że pewna słabość, którą wyczuł nie tylko Putin, ale wyczuły Chiny, a podobnie Iran. I stąd poprzez właśnie swoje działania zastępcze, czyli choćby działania w Jemenie Houthi, czy poprzez Hezbollah, Hamas, znowu nastąpił brak pokoju, czy powrót do takim znowu, można powiedzieć, wielkim elementem defensywnym, czy pokazującym słabość hegemona był 7 października tamtego roku, kiedy doszło też do, wydaje się, historycznego ataku Hamasu w strefie Gazy. Stąd, ojcze, są takie strefy właśnie. Niestety tutaj bym się posłużył właśnie tą koncepcją Mackindera. Pewne strefy pivotalne, które zawsze będą przyciągać swoimi siłami odśrodkowymi, czy to wynikającymi z konglomeratu takiego etnicznego, nagromadzenia w Europie przez dłuższy okres był ten kocioł bałkański. Wydaje się, że na jakiś czas zamrożony, ale tam proszę też zobaczyć, jak Rosja sobie poczyna, jak Putin próbuje dokonywać pewnych małych zamachów stanu, czy jak w Czarnogórze, czy właśnie próbuje poruszać poprzez swoje służby specjalne, przynajmniej przed atakiem na Ukrainę. Czyli w Europie na pewno my jesteśmy w tym rejonie właśnie tej wrażliwości, tego ogniskującego, takiego ogniskujących sił pivotalnych, jak właśnie choćby Bałkany, i moglibyśmy wskazywać takie zapalne rejony na świecie.
No dobrze, ale jeżeli patrzymy w chwili obecnej na ten konflikt, który ma miejsce w Palestynie, teraz widzimy, pojawia się już drugi, jakby to powiedzieć, front w pewnym sensie, no to pytanie, przepraszam, może naiwne, może rzucone w eter, ale gdzieś tam jednak niech ono zabrzmi. Myśli pan, że kraj, który ma najlepiej rozwinięty wywiad na świecie, był w stanie nie zauważyć na małej przestrzeni nagle pojawiających się 500 rakiet?
Ojcze, ja zdarzają się błędy najlepszym. Znam tą teorię. Owszem, ona ma jakiś sposób uzasadniony. Choćby to już są konkretne dane. To na przykład, że z pieniędzy izraelskich był wspierany, ponieważ Izrael wysyłał poprzez oczywiście służby specjalne do Kataru, do Doha, pieniądze, które z kolei wracały do Hamasu, tak? Ponieważ Katar wspomagał organizacje charytatywne w Palestynie czy w strefie Gazy, a często one po prostu bezpośrednio trafiały do przywódców, do rąk właśnie czy Hamasu, a może i nawet i do Hezbollahu. I co, służby izraelskie nie wiedziały o tym? Można no powiedzieć, tak, jedna z najlepszych służb. Więc to są pewne pytania otwarte. Ja nie czuję się na tyle tutaj predestynowany, aby powiedzieć w sposób jednoznaczny, ale oczywiście mamy prawo zadawać pytania, ponieważ one budzą nasze nasze wątpliwości. No przecież sama sytuacja wewnętrzna w Izraelu, tak, Netanyahu, który lada chwila miał być skazany, nagle, prawda, dochodzi do dramatycznych sytuacji. On dzisiaj de facto, mimo że jest pouczany przez, proszę zobaczyć, przez Chucka Schumera choćby, czyli z pochodzenia nowojorskiego Żyda, prawda, przywódcy większości w Senacie, który wprost mówi, że w najbliższych wyborach musisz ustąpić, jeżeli ma zapanować pokój. Czyli proszę zobaczyć, jaka ingerencja w sprawy wewnętrzne swojego największego sojusznika. A mimo to Netanyahu, patrząc dzisiaj po tym ataku choćby Iranu, nie tylko jednoczy, prawda, wokół siebie siły polityczne, ale też jednoczy Izraelczyków, czyli całkiem, można powiedzieć, sytuacja, pytanie cui bono, tak, dlaczego dobra. I słusznie, że ojciec zadaje takie pytania i my mam prawo zadawać je, ale myślę, należy być bardzo ostrożnym w zbyt oczywistych odpowiedziach.
No tak, ale jakkolwiek patrzymy na konflikty zbrojne, które mają miejsce na świecie, to gdzieś tam zawsze w tle ta amerykańska flaga powiewa, więc coś tutaj, jakieś pytania się rodzą.
Pan doktor wspomniał tutaj o tym, że Chuck Schumer, lider demokratów w Senacie, pouczał premiera Netanyahu, ale w drugą stronę to również było, tak? Minister bezpieczeństwa publicznego Izraela Itamar Ben-Gwir, skądinąd przywódca partii o pięknej nazwie Żydowska Siła, partii takiej naprawdę twardo nacjonalistycznej, wodzącej się jeszcze z ruchu kahanistowskiego, który postulował między innymi wysiedlenie po prostu nieżydów z terenu Izraela i na przykład zakaz stosunków między Żydami a nieżydami i tak dalej, partii naprawdę, naprawdę radykalnej, mówił o tym, że Izrael nie jest jeszcze jedną 51. gwiazdką na fladze USA. Izrael będzie prowadził swoją własną politykę i Netanyahu dzisiaj rządzi. Netanyahu jest najdłużej urzędującym premierem w historii Izraela. Rządzi już 18 lat, co jest niesamowicie długo. Niemniej on rządzi poprzez to, że do mainstreamowej polityki wprowadził również takich bardzo wyrazistych radykałów. Tak? Netanyahu wyszedł z założenia, że na prawo, że wszystkie siły prawicowe, dowolnie radykalne, muszą być w parlamencie, żeby on miał większość. Żaden głos prawicowy, nacjonalistyczny nie może się zmarnować. No i dzisiaj ministrami są właśnie pan Ben-Gwir, pan Smotrich, minister finansów, też taki bardzo twardy nacjonalista izraelski. I to również ma wpływ na to, że polityka Izraela również wobec Palestyny i wobec Stanów Zjednoczonych, ponieważ Amerykanie chcieliby, żeby ta polityka Izraela wobec Palestyny była bardziej łagodna, no jest taka, jaka jest, tak? Jakby dziełem życia Benjamina Netanyahu na przestrzeni ostatnich 32 lat, odkąd został w 92 roku szefem opozycji izraelskiej, później był, jak wiemy, i jest dzisiaj znowu premierem, no jest właśnie powstrzymanie powstania państwa palestyńskiego, tak? To ponieważ on wywodzi się z nurtu w polityce izraelskiej, który uważał, że jakiekolwiek państwo palestyńskie jest zagrożeniem dla Izraela. Netanyahu, jego partia Likud i partie sojusznicze przez wiele lat, co jest zresztą zabawne, stawiały opór Amerykanom w tej sprawie, ponieważ to się tak zabawnie składało, że kiedy w Izraelu rządziła prawica, to w Stanach zazwyczaj rządziła lewica, tak? Netanyahu koabitował, można by powiedzieć, z najpierw prezydentem Billem Clintonem, potem z Barackiem Obamą przez 8 lat i dopiero w 2017 roku trafił mu się na 4 lata Trump i dziś znów musi koabitować z Joe Bidenem, tak? I to są trudne relacje, ponieważ partia demokratyczna w Stanach Zjednoczonych chciałaby, żeby Izrael pozwolił na powstanie państwa palestyńskiego, co oczywiście też nie byłoby łatwe, ponieważ po stronie palestyńskiej dzisiaj mamy z jednej strony Hamas, czyli organizację islamistyczną, również terrorystyczną, a z drugiej strony mamy rząd autonomii palestyńskiej, który dzisiaj jest bardzo skorumpowany i nic, raczej nie ma tam perspektyw, żeby ta władza odzyskała autorytet społeczny. Jest to władza, która 20 rok ciągnie na czteroletniej kadencji wybranej w 2004 roku. Długo by o tym gadać, jak to wygląda, ale nie wygląda to dobrze. No niemniej ten stan faktyczny również odpowiada po części. To jest po części odpowiedź na wcześniejsze pytanie ojca Wacława. Izraelowi, tym w Izraelu, którzy nie chcą, żeby powstała Palestyna, pasuje to, żeby po stronie palestyńskiej nie było poważnych polityków, tylko że byli z jednej strony terroryści, a z drugiej ludzie niepoważni, czy też po prostu traktujący władzę jako środek do robienia się, a nie jako realizacji interesu narodowego, tylko z drugiej strony z perspektywy Stanów Zjednoczonych, tutaj też te zdania są podzielone, tak? Ponieważ jednak część polityków amerykańskich chciałaby jakiegoś trwałego rozwiązania, które by tę sytuację stabilizowało, ponieważ jak widzimy też te kalkulacje izraelskie na to, że oni będą sobie spokojnie prosperować. Mamy dzisiaj już na przykład wyższy wskaźnik dzietności wśród Żydów niż wśród Arabów na terenie traktowanych razem Izraela i Palestyny, co daje im generalnie dobre perspektywy i co wynika przede wszystkim z tego, jak wysoki jest wskaźnik dzietności wśród ultraortodoksów, czyli najbardziej religijnych Żydów, którzy mają średnio 6,5 dziecka na kobietę, co jest niesamowitym wynikiem we współczesnych czasach, ale mają. To długo można by gadać, z czego to wynika, ale z perspektywy amerykańskiej Ameryka jakby ma prawo również obawiać się tego, że ta polityka izraelska czasami jednak była zbyt odważna, ponieważ jak widzimy ten Hamas, który Izraelczycy często liczyli, przynajmniej część Izraelczyków, bo tam też są bardzo głębokie podziały, że Hamas będzie sobie rządził w Strefie Gazy, co jakiś czas ostrzelają Izraela, ale Izrael wszystkie te rakiety zestrzeli i w gruncie rzeczy nie będzie dużego problemu. Z tego, jak widać, Hamas w październiku jednak był w stanie wejść i zamordować aż 1200 Izraelczyków, tak? Co straszliwie uderzyło w autorytet państwa izraelskiego i z tego też powodu dzisiaj Izrael chce i ewidentnie też czuje taką potrzebę, żeby dopóki nie uwolnią wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas, absolutnie nie przebierać w środkach. I to jest bardzo trudna sytuacja z perspektywy amerykańskiej, ponieważ tak jak pan doktor mówił, dla Amerykanów, Amerykanie liczyli, że Izrael i państwa arabskie będą stopniowo normalizować swoje stosunki, tak? Że tak jak mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman i tak dalej, że również Arabia Saudyjska, kolejne państwa arabskie będą po prostu dochodzić do porozumienia z Izraelem i jakoś tam będą wszyscy ze sobą w pokoju spokojnie żyć. Ale niestety dzisiaj jest to znów trudniejsze.
A w tym garnku zaczyna się coraz mocniej gotować. Wpływ sytuacji USA na politykę światową to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych naszymi gośćmi. Pan dr Marek Kawa, amerykanista, oraz pan Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład. Wracamy do państwa już po przerwie.
Złotych pól, aż po Kalifornii brzeg, przez kraj tak dumnych miast. Rozbrzmiewa śpiew zagubionych serc. Ameryko, tyś wolności snem. Dziś wszystkich złączył cel, ratować ludzki ser, w którym człowiek człowiekowi bratem jest. Bo dobro ma swój cel, gdy ludzi łączy wolność. To właśnie jest American Dream. Chcę wolności z polskich serc, które znają, co to ból i jaką cenę wolność może mieć. Nad Wisłą każdy wie, więc za waszą i naszą wolność śpiewajmy dziś solidarną pieśń. Chcę złe
dla pokoleń byłaś snem. Byłaś marzeniem o wolności. Byłaś snem dla mnie i dla mojego narodu. Od ciebie płynął powiew wolności. Od ciebie płynęła nadzieja. Miałaś chwile dobre i złe. Aż stałaś się ojczyzną narodów. To wielki obowiązek na zawsze.
Chcemy z tobą być na dobre i na złe. Ameryko, Ameryko. Chcemy z tobą dziś wolności śpiewać pieśń. Ameryko, Ameryko.
Wpływ sytuacji USA na politykę światową to jest temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi pan dr Marek Kawa, amerykanista, oraz pan Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład. Przed chwilą przepiękna, taka możemy powiedzieć rzewna, piosenka, którą wyśpiewał dla nas Krzysztof Krawczyk. Takie wpatrzenie w ten taki utopijny trochę obraz Stanów Zjednoczonych, może jeszcze z tych dawnych czasów, tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu. Rozmawialiśmy przed chwilą o relacji Ameryka-Bliski Wschód. Chciałbym teraz sięgnąć na Daleki Wschód, czyli Ameryka-Chiny, bo to teraz dwie potęgi, które chyba zaczynają w tym wyścigu na różnych przestrzeniach. Nie wiem, czy się doganiać, czy przypadkiem nie wyprzedzać w tej sztafecie Ameryka-Chiny, panie doktorze?
No, Amerykanie trochę na własny rachunek. To zaczęło się od jeszcze Franklina Delano Roosevelta, który zaprosił Chiny, czy w tej koncepcji właśnie Rady Bezpieczeństwa zaprosił właśnie, czy miał koncepcję obecności Chin z racji ludnościowych, z racji geograficznych, mimo że wówczas stanowiły Chiny, były dosyć jeszcze ubogim krajem pokiereszowanym po wojnie z Japończykami. Później oczywiście pamiętamy koncepcję słuszną dla nas z Kissingera, tak, czyli właśnie wciągania Chin w sferę, czy w orbitę Zachodu, czy przynajmniej bycia partnerem. To później kontynuował Carter, nasz Brzeziński, przenosił te koncepcje na Afganistan. No i chyba dopełnił tego Clinton, o ile pamiętam, który zaprosił Chiny do funduszu walutowego. No a Chiny najpierw poprzez swoje działania szpiegowskie, bardzo sposób otwarty, wykradając nie tylko technologię, ale też penetrując dosyć w latach 90., kiedy faktycznie mieliśmy tą dywidendę pokoju, wydawało się, że wszystko się tak rozpłynie w tym świecie zglobalizowanym, w globalizacji. Jeszcze tak, przepraszam, że tak dygresyjnie, ale w 1993 w Instytucie Hopkinsa było takie przemówienie ówczesnego doradcy do spraw bezpieczeństwa, a tekst napisał Blinken, obecny dzisiaj sekretarz stanu, który mówił o enlargement and containment, czyli o takim właśnie poszerzaniu tej rodziny, wydawało się takim idealistycznym podejściu, które, tak jak powiedziałem, później próbował w sposób może taki siłowy realizować Bush już junior, czyli poszerzać ten, czy budować nation building, budować nowy naród, nowe społeczeństwo w przypadku Afganistanu, a poszerzać, powiedzmy, te wydawało się, że Amerykanie w swoim nieco takim samozachwycie, wydawało mi się, że poszerzają ten zakres wartości, czy implikują wartości zachodnie również na Bliskim Wschodzie, więc w tym takim rozpłynięciu globalnym w latach 90. Chiny bardzo, bardzo sprytnie, nieco nawiązując do swojej mentalności, wykorzystywały tak, to otwarcie, czy powiedzmy tą misję, którą wydawało się, że Ameryka ma też wobec Chin, i tam, gdzie mogły, przekuwały to w sposób dosyć umiejętny na swoje możliwości. Stąd tym, jak na pewno Państwo pamiętacie, tym takim, można powiedzieć, tymi najlepszymi latami, to był na pewno okres Obamy, tak, panowania czy funkcjonowania administracji Obamy, kiedy faktycznie Chiny zaczęły deptać po piętach już bardzo realnie pod względem ekonomicznym potencjału, ale jak już powiedziałem wcześniej, na pewno jeszcze daleko mają, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe. Ale jeżeli się potoczy tak sytuacja, jak obserwujemy, czyli zbliżenie Chin i Rosji, a nie wiemy jeszcze, bo zauważcie Państwo, drodzy Państwo, że Chiny zawsze wyczekują, tak, mają zawsze tę koncepcję właśnie takiego cierpliwego wyczekiwania i właśnie postawienia pewnego akcentu, kiedy już będą wiedzieć, że prawda, mogą skorzystać na tym, czy wykorzystać jakąś sytuację geopolityczną, no to być może teraz oczekują, co się stanie na Bliskim Wschodzie, a wiemy, że nie tylko są obecne gospodarczo, tak, na Bliskim Wschodzie, zarówno w Arabii Saudyjskiej, ale też w Izraelu. Czyli proszę zobaczyć, w całkiem różnych geopolitycznych obszarach, no bo to świat szyicki, świat sunnicki, a Chiny, że tak powiem, są obecne często po obu stronach, wyczekując właśnie na swój moment. Więc to, że dzisiaj główni geostratedzy, geopolitycy w Stanach Zjednoczonych mówią, że tym pivotem właśnie Ameryki powinny być nie tylko Indochiny, ale w ogóle Chiny, to jest jak najbardziej uzasadnione, ale też abyśmy nie dokonali takiego zbyt przeakcentowania, nie poszli w zbyt pesymistycznym kierunku, jak często obserwuję naszych komentatorów, stwierdząc, że jakby Chiny jakby przejęły tutaj inicjatywę i są wręcz na tym samym poziomie supermocarstwa jak Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że jeszcze jest do tego daleka droga.
Ale są jednak dziedziny gospodarki chociażby, w których Chiny chyba jednak trzymają, jakby to powiedzieć, tego asa, i to one rozgrywają. Przecież widzieliśmy dokładnie sytuację w okresie pandemii, kiedy tak naprawdę zamknięcie Chin doprowadziło do paraliżu, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak naprawdę większości gospodarek na świecie, w tym również Stany Zjednoczone na tym cierpiły.
Jeżeli mogę jeszcze, ojcze, tak, oczywiście to jest wina krótkowzroczności Stanów Zjednoczonych, czy ówcześnie administracji, powiedzmy, i Clintona, i Obamy, to, że z Chin uczyniły wielką fabrykę, tak, tanią fabrykę, gdzie wszystkie firmy, ponownie od Google, po przemysł motoryzacyjny, często właśnie kosztem właśnie pasa rdzy, czyli tych słynnych miast właśnie w Michigan, Wisconsin, czy w Illinois, często kosztem właśnie własnych pracowników, własnych gospodarki, wolały na zasadzie merkantylnym przenieść tak swoją produkcję do Chin, no i później zapłaciły też za tą cenę. Jak najbardziej, ojcze, pandemia jak najbardziej pokazała, co to znaczy kontrolować właśnie ciąg dostaw, tak, i mieć wpływ, jeżeli chodzi o produkcję.
Rzeczywiście Stany Zjednoczone dzisiaj mają poważne wyzwanie dla siebie, jakimi są Chiny, i na pewno jest to rzeczywiście duże zaniedbanie takiej chyba też często ideologicznej naiwności przywódców amerykańskich z przeszłości, tak jak pan doktor Kawa mówił, ponieważ to jest myślenie, które w Ameryce było kilkukrotnie widoczne. Kiedy Ameryka triumfowała, to chciała tych pokonanych, słabszych od siebie wciągnąć w swój system, właśnie w Pax Americana. Tak jak to zrobili po II wojnie światowej z Niemcami i Japonią. Tak? Najpierw pokonali Niemców i Japończyków, a potem ich sobie po części podporządkowali, wciągnęli ich w swój system jako swoich sojuszników, jako państwa, które no, do tej pory są, mają chociażby na swoim terytorium amerykańskie wojska i muszą się liczyć z głosem Stanów Zjednoczonych. I dla Amerykanów idealna sytuacja byłaby taka, gdyby po kolei również kraje takie jak Chiny i Rosja wciągnęli w swoją orbitę i oni niewątpliwie liczyli, że poprzez wchodzenie na dużą skalę amerykańskiego kapitału chociażby do Chin, będą w stanie stopniowo przeciągać Chiny do bycia takim, jak to się ładnie mówi, takim odpowiedzialnym partnerem w ramach tego porządku światowego, którego przywódcami są Amerykanie. Tylko to się nie udało, bo Chińczycy po prostu okazali się zbyt ambitni i zbyt zdeterminowani, żeby sami zawalczyć o, jeśli nie o przywództwo, to przynajmniej o bycie, o podmiotowość, chociaż dzisiaj na pewno myślą już kategoriami przywództwa, no bo Chińczycy mają swoją perspektywę zupełnie inną historyczną niż Amerykanie. Ameryka istnieje 250 lat, osadnictwo europejskie w Ameryce no to ciut ponad 400, a Chiny mają perspektywę kilku tysięcy lat i uważają, że te 100 lat między połową XIX wieku a połową XX wieku, kiedy Chiny były pogrążone w głębokim kryzysie, kiedy mieliśmy wojny opiumowe, kiedy mieliśmy tak zwane nierównoprawne traktaty, kiedy zachodnie państwa były wyraźnie silniejsze od Chin, to one i to Chiny były po części traktowane jak kolonia przez Wielką Brytanię i tak dalej. Kiedy również w Chinach mieliśmy później okres wojen domowych, tak naprawdę nieprzerwanych od początku XX wieku aż po ustanowienie Chińskiej Republiki Ludowej przez Mao Zedonga w 1949 roku, no to Chińczycy uważają, że to była pewna taka anomalia historyczna. Dzisiaj jest czas, w którym oni znów będą tą światową potęgą, taką jak byli, tak jak uważają, że byli i byli realnie, tylko świat nie był aż tak połączony, więc to, co się działo w Azji, aż tak nie dotyczyło Europy jak dzisiaj, tak jak byli w przeszłości, przed tym, jak weszli w tak bliski, bezpośredni kontakt ze światem zachodnim w XIX wieku. No i Amerykanie ewidentnie dzisiaj już zupełnie inaczej na to patrzą. Zarówno demokraci, jak i republikanie zgadzają się co do tej konieczności powstrzymywania Chin, co do tej konieczności bycia gotowym do konfrontacji gospodarczej, strategicznej, militarnej z Chinami. No i tutaj też na pewno rzeczywiście ich w sferze militarnej, oni mogą liczyć na to, że po pierwsze cały czas mają znacznie większe środki, ale po drugie na to, że chińska, że amerykańska armia, czego byśmy nie mówili o tych kolejnych wojnach, w które się angażuje, o których już żeśmy wspominali, to jednak amerykańska armia prawie cały czas uczestniczy w jakichś walkach, tak? A Chińczycy, tak jak pan doktor powiedział, oni są tak wyczekują i oni tak naprawdę, chińska armia nie uczestniczyła w żadnej wojnie od lat 70., tak? Od krótkotrwałej interwencji w Wietnamie. Więc to jest zupełnie inna perspektywa, ponieważ Chińczycy, no mówi się oczywiście cały czas o tym, że może, że chcieliby zająć Tajwan, tylko oni chcieliby najlepiej Tajwan zająć w sposób pokojowy. A dzisiaj to jest znacznie bardziej odległe niż jeszcze było kilkanaście lat temu. I taka jakby praktyczne sprawdzenie zdolności chińskiej armii, to byłaby jednak pewna niewiadoma. I Chińczycy oczywiście swoją armię cały czas starają się rozbudowywać. Chińczycy oczywiście są mocarstwem atomowym. Chińczycy oczywiście są znacznie bogatsi niż byli jeszcze 20 lat temu, ale na pewno to nie jest jeszcze tak, że oni już Amerykę dogonili, przegonili w niektórych sferach, tak, w niektórych sferach technologicznych. Na przykład bardzo sprytne jest to, że Chińczycy rozwijają u siebie te tak zwane zielone technologie, żeby jednocześnie u siebie cały czas stosować po części węgiel, a jednocześnie sprzedawać Europejczykom chociażby technologie te tak zwane zielone, które w Europie ze względu na kurs przyjęty przez przywódców europejskich będą pewnie bardzo potrzebne w nadchodzącym czasie, o ile się ten kurs nie zmieni. No niemniej te głosy o tym, że Chiny już Amerykę dogoniły, były to kilkukrotnie się okazało już przedwczesne, tak? Jednak widzimy, że dzisiaj amerykańskie elity są w znacznej mierze jednak tutaj akurat w tej sprawie zgodne, że Chińczykom trzeba starać się uciekać. No i też jak na razie przez te ostatnie kilka lat, mimo tych różnych napięć, udaje się jakoś pokojowo zarządzać tymi relacjami między dwoma najsilniejszymi państwami na świecie, tak? Za Trumpa też przecież kilkukrotnie spotykał się z Xi, czasem się dogadywali lepiej, czasem gorzej, ale ostatecznie nie doszło do żadnego konfliktu i też za kadencji Bidena też, jak widać, jakoś są w stanie tą swoją rywalizacją zarządzać bez nadmiernej eskalacji.
No dobrze, no to w takim wypadku, jeżeli już, jesteśmy po tej wschodniej części, to przejdźmy bliżej naszej granicy, a mianowicie chodzi o relacje Ameryka-Rosja. Od okresu zimnej wojny minęło już dosyć sporo czasu, ale jednak cały czas to napięcie w tych relacjach jest. Konflikt na Ukrainie, możemy tak powiedzieć, nie pomógł za bardzo temu, żeby to napięcie zażegnać. Jednak mówimy cały czas o dwóch potężnych państwach i o dwóch państwach, które jednak jakoś tam, jakby nie patrzeć, aspiracje mocarstwowe mają. Czy to, co miało miejsce w okresie zimnej wojny, może na nowo wyeskalować teraz przy okazji konfliktu na Ukrainie, przy okazji konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo też wiemy, że gdzieś tam te rosyjskie macki w tamte rejony sięgają.
No, drogi ojcze, szanowni państwo, to był wybór Putina, jego polityki rewizjonistycznej. On chce powrotu do Wielkiej Rosji, czytaj tej potęgi, którą stanowił, czy to w wersji sowieckiej ZSRR, czy jeszcze w okresie carskiej budowy, tak, właśnie Imperium Rosyjskiego. Stąd odpowiedzią jest jak najbardziej, według mnie dosyć późną odpowiedzią, no bo też powiedzmy wprost, Amerykanie też zostali trochę zaczadzeni, byli tym urokiem Putina. Przypomnijmy, jak Putin odwiedzał zaraz na początku swojej prezydentury pod koniec, no w okresie przełomu wieków, tak, no bo gdzieś na początku 2001-2002, no to George Bush Jr. widział w nim, tak, jak cytuję, popatrzył głęboko w oczy i widział duszę, tak, u Putina. Później dodał to prześmiewcze, jak pamiętacie, senator z Arizony McCain, duszę KGB-owca. Ale trochę właśnie też śluźniej patrząc, więc wracając do lat 90. i słusznie, był taki okres, jak już powiedziałem, to myśmy wyzyskali doskonale, akurat jesteśmy w tym okresie rocznicowym 25 lat przystąpienia do NATO, kiedy funkcjonowała tak zwana doktryna, zanim nastąpiła doktryna Prymakowa, to był Kozyriew. On próbował czegoś niespotykanego właśnie dla mentalności rosyjskiej, ale był taki nurt, który chciał być prozachodni. I wtedy pamiętamy choćby wizyty Jelcyna w Polsce, który nawet dał nam zielone światło, powiedział prezydentowi Wałęsie, że tak, możecie przystąpić do NATO, więc nie trzeba było jakiejś NATO bis, wymyślać jakiegoś partnerstwa dla pokoju. Mogliśmy faktycznie i tutaj należy pochwalić naszych przywódców, że faktycznie wykorzystali to po obu stronach, czy to po stronie lewicy, czy prawicy, wykorzystali ten moment i weszliśmy w pierwszym rzucie wejścia do NATO. Ale później, kiedy właśnie nastąpi Putin, nastąpił Prymakow, czyli tego doktryna już jakby obrócenia o 180 stopni, czyli powrotu do tych rewizjonistycznych resentymentów, to Amerykanie trochę późno się zorientowali. I znowu jakby to możemy popatrzeć na stosunek wobec Rosji nieco dualnie. Inaczej inny stosunek mieli republikanie, może bardziej realistyczny dzięki właśnie tym jastrzębiom, tak, południowym, czyli właśnie z Arizony, senatorom z Karoliny Północnej choćby, czy właśnie z tego pasa słońca, którzy bardziej realistycznie widzieli, czy choćby sam wówczas kandydat republikanów, doskonale czuł, że już wówczas gdzieś w okresie właśnie prawie już dekady rządzenia przez Putina ma do czynienia faktycznie z bardzo rewizjonistycznym przywódcą, który chce odbudować może nie tyle imperium, bo wiemy, że z tą mocarstwowością Rosji to też bądźmy ostrożni. Na pewno jest to siła nuklearna i tak to jest głównym tym hard power, ale tylko przypomnę, Rosja to jest mniej więcej gospodarka Teksasu czy Florydy. Tak, to są tego rzędu możliwości gospodarcze, ale jak popatrzymy jednak na obecną sytuację, no mają ten potencjał właśnie wytrzymania choćby największych sankcji, jak się okazuje, i przekierowania dosyć szybko swojej gospodarki na ten nurt, powiedzmy, zbrojeniowo-wojenny. To też jest pewien atut, jeżeli chodzi o strukturę gospodarczą. Także wiele, powiedzmy, naród rosyjski może znieść, jak widzimy. Ma w sobie też i mentalnie, prawda, i kulturowo ten pierwiastek bardzo niebezpieczny dla nas, tak, zwłaszcza tutaj Polaków, dla nas, iż mamy powody, prawda, do obaw. Zwrócę tutaj uwagę na tą właśnie takie lekceważące nieco, czy może takie naiwne patrzenie na Rosję, to choćby ten reset słynny, tak, w przypadku Hillary Clinton i Obamy, wcześniej wspomniany przeze mnie Bill Clinton, który właśnie zapraszał najpierw, prawda, Jelcyna, a później próbował się fraternizować z Putinem. No to były trochę z naszego punktu widzenia tak zbyt nieprzemyślane, mówiąc delikatnie, działania dyplomatyczne. A czym skutkowały? No to tylko możemy wymieniać, prawda, od Nord Stream 1 po Nord Stream 2, po to uzależnienie Europy, tak, uzależnienie Europy energetycznego od Rosji, a w końcu skończyło się to pełnoskalową wojną.
Myślę, że myśląc o relacjach amerykańsko-rosyjskich, musimy właśnie brać pod uwagę, że Amerykanie patrzyli na Rosję po upadku Związku Sowieckiego, tak jak mówiłem wcześniej, podobnie jak na Niemcy czy Japonię po II wojnie światowej, że jest to kraj pokonany, który teraz trzeba próbować wciągnąć w swoją orbitę. Po co? Po to, żeby Rosja więcej nie stanowiła zagrożenia. Żeby Rosjanie, to było takie myślenie, że Rosjanom trzeba pokazać, że jeżeli zaakceptują nasze przywództwo w świecie, to w zamian za to będą uczestniczyć w światowym systemie kapitalistycznym, ich poziom życia się poprawi, tylko mają generalnie siedzieć spokojnie, nie atakować sąsiadów, w pokojowy sposób rozwiązywać napięcia z innymi państwami. No i oczywiście Amerykanie też liczyli na to, że będą w stanie Rosję zdemokratyzować, tak jak zdemokratyzowali Niemcy, które przecież też są, też były państwem mającym tradycje, wiemy jakie, z historii. Czy jeśli chodzi o to, jak urządzali się wewnętrznie, czy jak traktowali swoich sąsiadów. Niemcy wyraźnie przeszły w tych ostatnich kilkudziesięciu latach na budowanie swojej pozycji, swojej mocarstwowości regionalnej poprzez środki ekonomiczne.
A jednak genu nie wydłubiesz.
jak poczytamy sobie na przykład, jedną z ciekawszych lektur moich w ostatnim czasie była lektura wspomnień jednego z autorów czy ideologów resetu, Michaela McFaula, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji, za Obamy właśnie, a wcześniej pracownika administracji Obamy, który tłumaczył, jak przez te kilkadziesiąt lat on jako Amerykanin zainteresowany Rosją, znający rosyjski kulturę i tak dalej, wszedł w relacje z rosyjskimi liberałami, demokratami, intelektualistami jeszcze za czasów Związku Sowieckiego, kiedy oni byli w antysowieckiej opozycji, i liczył na to, i amerykańscy strategzy liczyli na to, że tego typu ludzie będą stopniowo przyjmować władzę w Rosji, tak jak w krajach takich jak Polska, czy Rumunia, czy inne kraje bloku sowieckiego, tak, że oczywiście skutek transformacji, czego Amerykanie byli doskonale świadomi i czemu nawet często sprzyjali, zapomniali. Postkomunistyczna nomenklatura się uwłaszczyła, ale w zamian za to stała się lojalnym sojusznikiem amerykańskim, plus minus. W wielu przypadkach tak było, że po prostu ludzie, którzy kiedyś byli, służyli Moskwie, przeszli po prostu na żołd amerykański. I chociaż oczywiście nie we wszystkich przypadkach, w wielu przypadkach Rosjanie swoje wpływy zachowali, ale no nie jest przypadkiem, że na przykład to rząd SLD był, angażował się w wojnę w Iraku, tak? I w przypadku Rosji, no liczyli, że to się na większą skalę, ale też uda. Natomiast to, jak wiemy, się nie udało i następowało takie zderzenie trochę różnych rzeczywistości. Tak McFaul na przykład fajnie opowiadał, jak on jako reprezentant dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych spotykał się z Rosjanami i oni zawsze na tego typu spotkania najchętniej wysłali właśnie jakichś kagiebistów, którzy go przekonywali, że nie wierzyli mu kompletnie, że on jest rzeczywiście dyplomatą, który wierzy w prawa człowieka, demokrację. Uważali, że to jest wszystko fikcja i mówili, przyznaj się po prostu, wiemy, że tak naprawdę jesteś CIA. Pogadajmy jak normalni ludzie ze służb, wiemy, kto u was rządzi, wiemy, kto u nas rządzi, jak się dogadamy, to będziemy w stanie za plecami polityków dogadywać deale, tak jak to robimy my, Rosjanie, na przykład z Białorusinami. To jest bardzo dobry model, nie? I to się wielokrotnie zdarzało, ponieważ Amerykanie rzeczywiście próbowali wspierać również wewnątrz Rosji różne organizacje demokratyczne czy liberalne i Putin przez swoje 20 kilka lat rządów zaliczył już bardzo wielu prezydentów. Clintona, Busha, Obamę, Trumpa, teraz Bidena, czyli już piąty prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy Putin cały czas jest przywódcą Rosji. I ci kolejni przywódcy amerykańscy próbowali wciągnąć Rosję właśnie w bycie takim odpowiedzialnym partnerem, ale to się rozbijało o to, że Putin po pierwsze chciał mieć swoją strefę wpływów, po drugie absolutnie na pewnym etapie wydaje się, że wręcz histerycznie zaczął się obawiać tego, że Amerykanie po prostu będą na tyle skutecznie wspierać organizacje liberalne w Rosji, że będą chcieli go po prostu obalić. I to jest, wydaje mi się, coś, co Putin sobie czego Putin się na pewno przestraszył bardzo mocno po arabskiej wiośnie. To się wydaje taki zwrot, w którym po resecie Obamy mamy takie 2-3 lata między 2009 a 2011 rokiem, kiedy Miedwiediew jako prezydent Rosji jest wystawiony jako taka sympatyczna twarz, który je sobie razem z Obamą burgery, jest fajnie, Putin jest tam gdzieś w cieniu, niespecjalnie się afiszuje, Rosjanie nie atakują Ameryki na forum międzynarodowym, przeciwnie, wtedy są sondaże, w których większość Rosjan ma pozytywny stosunek do Amerykanów, a większość Amerykanów pozytywny stosunek do Rosjan. Natomiast jak mamy arabską wiosnę, to Putin zaczyna sobie wmawiać, że i to jest oczywiście tylko jeden z wielu czynników, ale on rzeczywiście wydaje się, że uwierzył, że Amerykanie nie są w stanie go zaakceptować jako przywódcy niedemokratycznego, że będą chcieli jego władzę stopniowo osłabiać, tak jak rzeczywiście finansowali różnego rodzaju organizacje demokratyczne w Rosji. Rzeczywiście docelowo chcieliby, żeby Rosją rządził ktoś inny. Po tym jak Kaddafi został obalony, to Putin zaczął zrywać reset i potem stopniowo, najpierw wycofał Miedwiediewa, ogłosił, że sam wróci na stanowisko prezydenta zaczął też, jak widać, nie chciał cały czas zrezygnować z tego, co uważał za swoje prawo do ingerowania w swoją strefę wpływów, tak? Widzimy, że Kaukaz uważał za swoją strefę wpływów i wszelkie również działania amerykańskie na Ukrainie, na Kaukazie, wszędzie tam Putin dopatrywał się tego, że Amerykanie chcą właśnie instalować lojalne wobec siebie i demokratyczno-liberalne rządy, co uważał za zagrożenie dla siebie i dla Rosji, tak? Tak jak uważa, że w 2014 roku doszło na Ukrainie po prostu do takiego właśnie wspieranego przez Amerykanów przewrotu, a Ukrainę uważa absolutnie za część swojej własnej strefy wpływów. No i tutaj to się ewidentnie po prostu rozbiło, tak? Ten poziom dzisiaj braku zaufania wzajemnego jest tak wysoki, że nawet jeżeli w Stanach Zjednoczonych by się zmieniła władza i nawet myślę, że jeżeli w Rosji by się zmieniła władza, to byłoby bardzo trudno byłoby do tego, żeby te relacje były inne niż niechętne wobec siebie. Zresztą widać było, Trump przecież na początku ewidentnie liczył na to, że on wypracuje z Putinem jakieś modus vivendi.
Było mówione, że to przecież Rosjanie doprowadzili do tego, że wygrał
Rex Tillerson został sekretarzem stanu, tak? jak człowiek, który był znany z tego, jako, że jako szef dużego koncernu naftowego dogadywał deale z Putinem i dostał od niego order. I Trump liczył na to, że tego typu modus vivendi wypracuje. Tak mówił o tym, że przecież że jest w stanie rozważyć na przykład uznanie aneksji Krymu. Tylko oczywiście Trump też nie był frajerem, który by chciał to zrobić za darmo, tylko równolegle naciskał na Rosję poprzez na przykład Nord Stream 2, tak? Mówienie, że on na to nie pozwoli, jeżeli Rosjanie nie będą mu chcieli ustąpić w innych sprawach. No i to się rozleciało. I to się rozleciało z jednej strony dlatego, że po stronie rosyjskiej nie było wiary w to, że Amerykanie będą w stanie zaakceptować rosyjskie wpływy w tym, co Rosjanie uważają za swoją strefę wpływów, ale z drugiej strony też po stronie amerykańskiej nie było przekonania co do tego, że taka polityka mogłaby przynieść pozytywne skutki. Tak widzimy, że na przykład bardzo szybko Kongres zablokował Trumpowi możliwość zniesienia sankcji na Rosję. Więc tutaj też w amerykańskiej elicie dzisiaj już ten stosunek do Rosji jest wyraźnie inny. To jest charakterystyczne, że ci sami ludzie, już kończąc, ci sami ludzie, którzy robili reset z Rosją za Obamy, to są ci sami ludzie, którzy dzisiaj wysyłają broń Ukrainie i są dzisiaj relatywnie konfrontacyjni, tak? William Burns, obecny szef CIA, był przecież ambasadorem w Moskwie, tak? Blinken, Jake Sully.
Sam McFaul,
tak,
wspomniany
tak,
przez pana.
Tak, wszyscy ci ludzie, oni wcześniej robili reset ze sobą, oni się po prostu sparzyli, tak? Oni liczyli, że Putin będzie tym responsible stakeholder w Pax Americana, a Putin nie chciał być responsible stakeholder, tylko Putin chciał mieć swoją strefę wpływów, na której on może zabijać ludzi, atakować sąsiadów i nikt ma mu się w to nie wcinać, tak?
Wpływ sytuacji USA na politykę światową to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi w studiu, którymi są pan dr Marek Kawa, amerykanista, oraz pan Kacper Pikita, redaktor portalu Nowy Ład. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 56 655 23 55 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy do państwa już za chwilę.
Rumba to jest właśnie ten radosny dan Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Skok zrobił coś im, krok naprzód i w tył. Kajtek, pewien znany, zaufany jego majtek, krzyknął z góry:
widzę ląd!
I rumba, powitalny, triumfalny tan Kolumba pochodzi stąd. Triumfalny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten nie grzal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Ach, szczęśliwy rok, raz, dwa i odkryto jednego dnia nowy świat i nowy krok.
Wpływ sytuacji USA na politykę światową to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi pan dr Marek Kawa, amerykanista, oraz pan Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Marek Leśnego Mazowsza.
Witamy.
Bardzo wspaniały temat. Wspaniale to panowie referują. Może miałbym takich parę uwag. A propos amerykańskiej militaryzacji, to rodzina Bushów, tak jak i rodzina, to są rodziny, które zarabiały na handlu bronią. To są światowi potentaci w produkcji broni. I te ekspansje amerykańskie, te zakładanie nowego ładu, tak jak Roosevelt, nowy ład nas kosztował utratą niepodległości. Roosevelt się dogadał ze Stalinem i sprzedał pół Europy do Łaby. Ale a propos w ogóle Bliskiego Wschodu, o tych prowokacjach, że tak powiem, izraelskich, to żeście mówili, że sponsorują poniekąd Hezbollah. Skrót Mossad to jest w połączeniu na polskim za panią Kieres, która przetłumaczyła książkę o służbach specjalnych, to jest instytut, żeby się w Izraelu źle nie działo i Żydom na całym świecie się źle nie działo. A jeśli chodzi w ogóle o ten piwoń, to moim zdaniem cały ład światowy teraz polega na tym, że Chiny są jedynym producentem, jedyną fabryką czynną. To ukazali w czasie COVID-u. Ale cały dramat Chin polega na tym, że przez ciśninę Ormus nie może bez przerwy przepływać statki. To jest tam ciśnina, która wchodzi na Morze Chińskie, statki, bo Chiny nie mają surowców. I Chiny to wymyśliły, to Baksik, czy jakiś tam taki w III wojnie światowej podkreśla, że Chiny chcą odnowić się dwa myszak, czyli drogę lądową do Azji Mniejszej i do Europy przez kontynent, bo Europa jest tylko cyplem Euroazji. Dogadali się z Ruskimi i próbują to zrobić na siłę. Putin nie dlatego walczy o te południowe tereny Ukrainy, bo tam się kończył jedwabny szlak. W Syrii i w krajach przydunajskich do Polski miał iść. Także tutaj ja uważam, że jest większe zagrożenie niż ten, bo Chiny są konsekwentni, oni mają konfucjonizm. To jest czekanie. Anglikom się udało przy pomocy odcięcia Chin od fabryki opium, czyli Azji Mniejszej, jak zajęli Francuzi i Anglicy Mekong i tam wpłynęli i zaczęli przez Makao przesyłać, bo dobry Chińczyk to naćpany Chińczyk, dobry kulis to naćpany kulis, ale Chiny się po 100 latach obudziły. I to jest drzemiący potęga. Przeczytałem ostatnio u Konecznego, że wszystkie najazdy Genghis Khana i tych wszystkich Turków, którzy zrujnowali naszą Europę, Tatarów, to były, Chińczycy byli rachmistrzami. Chińczycy tą 150-tysięczną armię na średniowieczną Europę. Także tu nie jest, to jest, tak jak pisze Koneczny, to jest walka cywilizacji chińskiej, cywilizacji łacińskiej, cywilizacji bizantyjskiej, którą reprezentuje Putin. Przeczytałem wszystkie książki Koniecznego, teraz czytam Święci w dziejach Polski i rozbija się to wszystko o ten cały bizantynizm, o te inne turańskie cywilizacje. Panowie tego nie podkreślają. Ameryka to jest wytwór, niestety, czytałem też biografię Niemcewicza, który był asystentem zarumienia masonerii Kościuszki i razem z nim poszedł do niewoli. On wrócił do Stanów Zjednoczonych, jak go syn Katarzyny uwolnił i Kościuszkę i szybciutko polecieli do Filadelfii. A 17 z braci założycieli Stanów Zjednoczonych, 14 było masonami, tak jak Niemcewicz. Także tutaj nie podkreślacie roli, że w Ameryce w każdej uczelni jest loża masońska. I oni rządzą. Klub Bloomberg, postać, która zniszczyła chrześcijańską Hiszpanię, Meksyk, taki Józef Rottinger. O tym się nic nie mówi. Staracie się mówić prawdę, a to jest taka półprawda. Dziękuję.
Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, prosimy naszych gości o słowo komentarza.
to, że mój imiennik, więc może się króciutko odniosę, no to też jest pełne podziwu pana erudycji. Nie mówimy, ale dzięki właśnie wspaniałym słuchaczom Radio Maryja mamy możliwość uzupełnienia, tak? Bardzo krótko chodzi, ja się tylko odniosę do tych wątków może polsko-amerykańskich, bo być może my tutaj zbyt idealistyczny rysujemy obraz Ameryki. Również w naszych relacjach polsko-amerykańskich było różnie. Mamy wspaniałą postać Hoovera, tak, który przywiózł do nas, gdyby prawdopodobnie bez tej pomocy w 1920-21-22 roku nie nastąpiła ta pomoc charytatywna, doszłoby do ogromnego głodu polskich dzieci. Ale z drugiej strony mamy, no właśnie, zachowanie choćby FDR, Roosevelta, który przyjmuje polską Polonię, tak, i obiecuje im, pokazuje im na mapie, tak, część właśnie Kresów, mówiąc, że tak, wróci, a doskonale wie, bo już jest po spotkaniach, że to jest mrzonka, potrzebuje tylko głosów Polonii amerykańskich, aby wygrać kolejne wybory. Z kolei znowu mamy piękną postawę, owszem, polskiego pochodzenia polityków, jak właśnie Etmaski, Rostenkowski, nawet dyskusyjny, tak, ale jednak Zbigniew Brzeziński też odegrał istotną dla nas rolę. Mamy Reagana i Cartera, ale też mamy Busha, choćby seniora, który prawdopodobnie już negocjuje z generałem Jaruzelskim jego, że tak powiem, w jakiś sposób bezpieczne ulokowanie na scenie politycznej w Polsce w 1987, kiedy właśnie Jaruzelski odwiedza Nowy Jork i siedzibę Stanów, i siedzibę Narodów Zjednoczonych. Więc jak to zazwyczaj jest w takich relacjach nierównych, my nie jesteśmy przecież równorzędnym partnerem, to sobie powiedzmy wprost, jesteśmy średnią, ciągle rosnącą siłą w Europie, ale nie na tyle, aby we wszystkich kwestiach być partnerem i działać na zasadzie win-win. Jak już powiedziałem, były tak zwane, może nie lubię tego słowa, ale pewne tak zwane okna, tak, gdzie myśmy właśnie, czy to w historii relacji polsko-amerykańskich, wykorzystywali te nasze możliwości, choćby w tych ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, wspomniane przeze mnie druga kadencja Clintona, który potrzebował po nieciekawych czy smutnych obrazkach Somalii, Bośni czy Haiti, potrzebował jakichś międzynarodowych sukcesów i właśnie ta część Europy, czyli dosyć dynamicznie przynajmniej wchodząca w międzynarodowe instytucje Polska, Czechy i Węgry mogły wskoczyć do tego wagonu, który dzisiaj nam gwarantuje, przynajmniej do pewnego stopnia odstrasza i gwarantuje bezpieczeństwo, przynajmniej doraźne, jeżeli chodzi o kwestie militarne. Trzy kwestie już wspomniane przeze mnie prezydentury Trumpa, Donalda Trumpa, gdzie też wykorzystaliśmy pewien układ, tak, nie do końca, na który mieliśmy wpływ, ale pojawia się pewna dziura, tak zwana implozywna, gdzie my możemy dzięki naszej, powiedzmy, pewnym zdolnościom, pewnym możliwościom, potencjałowi wykorzystać i załatwić na przykład kwestie wiz, czy kwestie właśnie kwestie gospodarcze, kwestie zbrojeniowe, więc na tym z punktu widzenia Polski, mówię średniego kraju, rozpychającego się oczywiście w ramach swoich możliwości w Europie, w pewnych obszarach możemy być partnerem dla Stanów Zjednoczonych, politycznym, ale też i gospodarczym. I bardzo ciekawa historia Niemcewicza, dobrze, że pan przypomniał już na koniec, to jak dzisiaj odwiedzamy Stany Zjednoczone, no mamy w sobie pewną dumę. Bez względu na to, czy był masonem, czy nie, ale to, że prawie w każdym mieście mamy Pułaski Street, czy Kościuszko Monument, czy może, że Niemcewicz nie jest tak popularny, jak właśnie wspomniani przeze mnie bohaterowie polsko-amerykańskich, ale myślę, że jest to ta satysfakcja, że często główne arterie w dużych miastach, w dużych metropoliach noszą właśnie nazwiska polskie.
Też myślę, że bardzo cenny był ten telefon pana Marka, ponieważ uzupełnił może o ten wymiar taki cywilizacyjny, to o czym tutaj mówiliśmy, rzeczywiście skupiając się na tym wymiarze takim geostrategicznym. Bo rzeczywiście no, Stany Zjednoczone to jest też kraj, który przechodził bardzo wiele ewolucji, bardzo poważną ewolucję w ciągu tych kilkuset lat swojego istnienia i niewątpliwie był to kraj założony w znacznej mierze przez ludzi, którzy wyznawali takie właśnie ideały oświeceniowe, Również oczywiście wielu z nich należało do masonerii, wielu z nich myślało, no podobnie jak to było w Europie Zachodniej, myślało takimi właśnie kategoriami postchrześcijańskimi, czy jakichś takich deistycznych, wykoślawionych wizji, wykoślawionych względem chrześcijaństwa. My też musimy pamiętać o tym, że był to przez bardzo długo kraj protestancki, w którym katolikom naprawdę nie było łatwo, tak? I rzeczywiście to ma... Dzisiaj to się trochę zmieniło, ponieważ też napłynęło bardzo wielu katolików do Stanów Zjednoczonych, ale rzeczywiście historycznie patrząc i dalej to trochę widać po części w kulturze politycznej również Stanów Zjednoczonych, to niewątpliwie jest to kraj, w którym teraz mamy dopiero drugiego prezydenta katolika i to też widzimy, jakiej jakości jest ten jego katolicyzm, ale kiedy w 1928 roku pierwszy raz startował katolik na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Al Smith, no to on był niemiłosiernie atakowany przez w mediach, były tam... Dzisiaj to jest w gruncie rzeczy zabawne, jak popatrzymy sobie przed karykatury, w których jest to tak przedstawiane, że jak Al Smith wygra, to tak naprawdę papież będzie prawdziwym prezydentem Stanów Zjednoczonych, papież i księża będą rozkazywać rządowi amerykańskiemu. Jeszcze co zabawne, jest to wtedy przedstawiane, że papież i księża będą zmuszać dobrych protestanckich Amerykanów do picia alkoholu, ponieważ nie są tacy surowi moralnie katolicy, jak ci właśnie protestanci. Tam też często Ku Klux Klan angażował się również antykatolicko, przedstawiając właśnie katolików jako tych sługusów tego strasznego, zdeprawowanego Rzymu. I to ten rys, który niewątpliwie jest widoczny w mentalności dużej części ojców założycieli i również później dużej części elit amerykańskich, który no niewątpliwie różni cywilizacyjnie ten fundament od tego, co jest nam najbliższe, no niewątpliwie jest istotny, jakkolwiek dzisiaj te elity amerykańskie też, to jest trochę taki amalgamat, tak, to już nie są elity w 100% łosposkie, to już nie są elity tylko białych anglosaskich protestantów, to też już nie są, to też już nie zawsze są ludzie rzeczywiście funkcjonujący w takim paradygmacie, tylko często jest to właśnie taki również kulturowy, ideologiczny amalgamat, który niekoniecznie ma taki, powiedziałbym, jaskrawy wymiar, jak to miał, i taki jednoznaczny, nie ma koniecznie takiej spójności, jak to wyglądało na początku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład, i pan dr Marek Kawa, amerykanista, są naszymi gośćmi dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Paweł mówi z Krakowa.
Witamy, panie
Pawle. Chciałbym powiedzieć takie spostrzeżenie. Od II wojny światowej Stany Zjednoczone brały udział w niemalże 40 wojnach, czy konfliktach zbrojnych, mniejszych, większych. To znamienne, wszystkie te konflikty odbyły się poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy dobrze Libię, Irak, Afganistan, Jugosławia. Niosąc ten ich, w cudzysłowie, pokój, wartości zachodnie i demokrację. Ja to tak bardziej nazywam demonkracją, demona, bo to raczej z demokracją nie ma nic wspólnego. Zginęły miliony ludności cywilnej, zagrabili wiele zasobów naturalnych tych krajów, a tylko dlatego, że uzurpują sobie prawo do bycia strażnikiem światowego ładu. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć słynny wywiad z Madeleine Albright z 1996 roku. To była pani sekretarz stanu w kancelarii Clintona, która w wywiadzie stwierdziła, że zamordowanie 500 000 irackich dzieci było warte. Było warte właśnie tej demokracji, która tam zaistniała w tym Iraku. Podobną rolę uważam pełni obecnie pani Victoria Nuland, wysyłając do Świętego Piotra kilkaset tysięcy Ukraińców. Trzeba przypomnieć w tym miejscu też, że Stany Zjednoczone zainwestowały w Majdan, czyli tam w tą Ukrainę, 5 miliardów dolarów. Myślicie państwo, że oni to robią z dobrego serca? Nie sądzę. To NATO, czyli Ameryka, wchodzi w buciorach do ogródka Putina. Czy Putin przesuwa się na zachód, czy raczej NATO przesuwa się coraz bardziej na wschód? Może przypomnijmy sobie, gdzie były granice NATO kiedyś, a gdzie są dziś. I wszyscy próbują uciszyć choćby papieża Franciszka, który właśnie mówi to, że pora kończyć ten konflikt, bo po prostu do niczego nie prowadzi. No ale nie chcemy go słuchać. Nikt nie mówi o pokoju. Wszyscy chcą wgniatać Putina w ziemię, tak, pan Hołownia i tak dalej. Ja pytam się, czy politycy, jak dojdzie do konfliktu, dlaczego politycy jeszcze nie wgniatają tego Putina na tej Ukrainie? No to jest bardzo zadziwiające. Giną normalni ludzie, a politycy zawsze, nie wiem, kim oni są, to są jakieś święte krowy czy coś takiego. Ja po prostu zastanawiam się, że nie ma w Polsce jakiegoś ruchu takiego. Ludzie nie wychodzą na ulicę, słuchają tego telewizora, słuchają tej propagandy, a po prostu no nie idzie to w dobrym kierunku. I tylko nam się opowiada, że chodzi o wartości, pokój i demokrację. Chcę przypomnieć, bardzo fajną rzecz powiedziała ta pani o godzinie 19 ze Stanów Zjednoczonych. Tak, że tu jest produkcja broni. Sześć największych firm zbrojeniowych na świecie to są 60, tak? To są firmy amerykańskie. Myślicie państwo, że Ameryce zależy na zakończeniu tego konfliktu? Wycofują się z Ukrainy, zrzucają dozbrajanie, zrzucają na Polskę, na Europę, tak? A oni tam sobie już biznesik następny, geszef sobie kręcą w Izraelu. Pojedziemy do USA, tak? Była niedawno wizyta, poklepią nas po plecach, wcisną nam troszeczkę złomu i wracamy i media odtrąbiają, że jest wielki sukces. No. Stoją na głowie po prostu, żeby nie dopuścić do pokoju, bo choćby była możliwość zakończenia tego konfliktu porozumieniami mińskimi, czy w Stambule, czy choćby tuż przed wojną, kiedy Boris Johnson przyleciał i powiedział, że mają walczyć, a było bardzo blisko pokoju. No niestety, proszę państwa. I jeszcze ostatnie dwa, trzy zdania. W grudniu 23 roku Stany Zjednoczone razem z Izraelem jako jedyne dwa kraje były przeciwni rezolucji ONZ w sprawie humanitarnego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Liczą się, proszę państwa, interesy, a krew palestyńskich dzieci czy ukraińskich żołnierzy to okazja do zarobienia obrzydliwie gigantycznych pieniędzy. I taka jest prawda. Europa staje się kolonią Stanów Zjednoczonych, a ludzie myślą, że właśnie chodzi o ten pokój. Jeszcze ostatnie zdanie. Będzie, może kogoś to po prostu dotknie, ale to cytuję tego człowieka. Jest to Scott Ritter, to jest były wysoko postawiony generał, brał udział chyba w bitwie w Iraku na pewno, być może w Afganistanie, który w jednym z wywiadów nie tak dawno powiedział, że Polska jest dla Stanów Zjednoczonych tanią prostytutką. Jeżeli Stany Zjednoczone uznają, że nie jesteśmy już im do niczego potrzebni, to nas po prostu porzucą i znajdą sobie innych ludzi. Dziękuję bardzo, Panem Bogiem.
Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i proszę naszych gości o słowo komentarza.
Pan Piotr, o ile pamiętam. Tak. Szanowni Państwo, Pan Paweł, to przepraszam, z Krakowa. Radio Maria jest takim świetnym fenomenem, że właśnie możemy w spokoju skonfrontować różne stanowiska. I to, co przedstawił pan Paweł, jest, ja bym to określił, ja znam te argumenty, nie są one mi bliskie. Jest to stanowisko realistów, na pewno je reprezentuje choćby John Mersheimer choćby w Stanach Zjednoczonych i mówi o tym wprost, nie jest uciszany. Więc dobrze, że dyskutujemy, że możemy się spierać na argumenty. Dlaczego nie jest mi jakby bliska ta kwestia? Owszem, polityka to nie jest, proszę państwa, to nie jest rzeczywistość świętych, tak? To nie jest, z całym szacunkiem dla ojca, ale to nie jest zakąt kontemplacyjny, tylko właśnie zderzenie często bardzo brutalnych interesów. I jak w różnych, oczywiście może to strywializuje, czy zbyt uproszczy, ale jeżeli chcemy mieć pokój, tak zwany czy Pax Americana, czy Pax Romana, to często jest to, ta równowaga sił jest kosztem czy ofiar, czy kosztem właśnie, że ktoś jest protektoratem, ktoś jest kolonią, czy ktoś jest partnerem na nieco niższym pułapie, tak? Musi znać swoje miejsce w szeregu. Ja nie kwestionuję tych wszystkich ofiar, o których pan powiedział. Jest to jednak wynik konfliktów. Konflikty mają swoje źródło, tak już powiedziałem, często w elementach etnicznych, elementach czy uwarunkowaniach historycznych. I to jak pan powołał te nazwiska Rittera, czy ja tylko może taki przykład. Proszę państwa, kiedy kto był przeciwny wstąpieniu Polski do NATO? Bardzo silny też był opór w Stanach Zjednoczonych, wśród republikanów na przykład. Właśnie te głosy, zbój administracji Busha, seniora wydawałoby się tak zaangażowanego w wyzwolenie, prawda, Polski i innych krajów ze strefy właśnie zimnowojennej, czy strefy demoludów byłych. Słynny Chicken Kiev speech, tak, kiedy wręcz Bush senior był załamany tym, że się rozpada Związek Radziecki, czy pewien następuje pewna implozja tej rzeczywistości geopolitycznej. Jednak dziś mamy chyba przekonanie, że lepiej być w strefie wpływów zachodnich, w strefie, nie zawsze nam, nawet będąc w tej strefie przyjaznych, bo jeszcze dodam, kto był wtedy przeciwny, również Niemcy. Niemcy nie chciały, abyśmy zostali przyjęci do NATO, przynajmniej blokowały nasze wejście bardzo, bardzo długo. I gdyby właśnie niepewna siła też Polonii amerykańskiej, tak jak powiedziałem, Clinton potrzebował pewnego pewnych sukcesów na scenie międzynarodowej, kto wie, czy dzisiaj nie drżelibyśmy jednak przed, mimo że to ciągle wydaje się, że to nie jest nasza wojna, ale jak popatrzymy na choćby deklarację tak zwanych 600 słów, które umieścił Putin, gdzie wspomina się 17 razy Litwa. Wcześniej wspomniany pan redaktor wspominał o konferencji, o tym graniu właśnie z Medwiediewem. Przypomnę konferencję w Monachium w 2007 roku, kiedy Putin wprost nie owija w bawełnę, tak? No niestety, jesteśmy w takiej rzeczywistości geopolitycznej, żyjemy, że rozwój Rosji, tak, czy jej ekspansywność będzie się odbywać naszym kosztem. Jaki mamy, podobnie z Niemcami. Więc jakie mamy dzisiaj wyjście? Proszę państwa, popatrzmy na naszą historię, prawda, choćby tą dwudziestowieczną, czy nawet dziewiętnastowieczną. No jest pewna rzeczywistość, której nie przeskoczymy i czasami trzeba wybrać, nie lubię tego słowa, ale wybrać pewien złoty środek, tak, czy gorsze zło, aby jednak ocalić, tak, naszą tkankę narodową, kulturową, ponieważ zakładam, że nasz interes narodowy jest tutaj prymarny. Stąd trochę nie rozumiem pana Pawła pod tym kątem, że jako Polak wypowiada zbyt, wydaje mi się, łatwo rzucić, prawda, pewnymi cyframi, pewnymi kwestiami, które oczywiście uderzają wyobraźnię. Oczywiście dobrze by było, aby każde życie ocalić, żeby nie dochodziło do wojen, ale wiemy, że to jest utopia, że ten świat nie jest tak idealistyczny, jakbyśmy chcieli. I niestety rzeczywistość wojenna ma miejsce. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę zobaczyć, co się dzieje nie tak daleko nas. 100 parę kilometrów od naszej granicy giną ludzie, więc naszym obowiązkiem jest realistycznie, zdroworozsądkowo podchodzić do pewnej rzeczywistości i dzisiaj, według mojego skromnego zdania, rzeczywistość bycia w NATO, rzeczywistość bycia bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli płacimy to pewną cenę, czy jak nas się określi, protektoratem, czy junior partnerem, czy przepłacimy za pewne zakupy w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że ten element odstraszania, czy przynajmniej gwarantowania, że będziemy na tym przynajmniej równorzędnym poziomie mogli stanąć, gdyby doszło do najgorszego, czyli myślę tu o ewentualnym ataku, czy ekspansji putinowskiej Rosji. Czy to będzie Putina, czy Medwiediewa, czy Nawalnego, wiem doskonale, że ta mentalność sąsiada ze wschodu jest bardzo niebezpieczna dla nas, ponieważ jest ona nakierowana bez względu na to, jednak na swój interes. Tak? No doskonale wiemy, że nieco realistycznie, czy może naturalistycznie, że ciągle żyjemy w świecie gry o interesy często realizowane bardzo brutalnie.
Myślę, że ważne jest to, żebyśmy o Stanach Zjednoczonych myśleli w sposób realistyczny, bez złudzeń, bez, a chociaż oczywiście też bez demonizowania Stanów Zjednoczonych. Bo mieliśmy, tak jak pan Paweł słusznie zauważył, bardzo wiele wojen, interwencji zbrojnych, które Ameryka podejmowała i część z nich rzeczywiście, można by to sobie powiedzieć, była nietrafiona. Część z nich rzeczywiście, no tak jak wojna w Iraku, no nie doprowadziła do powstania demokratycznego Iraku, tak? Nie doprowadziła do stabilizacji politycznej w tym kraju i Afganistan też wiemy jak wyszło. W Wietnamie wiemy jak wyszło, chociaż no tutaj prędzej można by argumentować, że jednak był wtedy ten element powstrzymywania jednak ekspansji komunistycznej. Natomiast myślę, że warto i jakby dobrze, że w samych Stanach Zjednoczonych jest pewna refleksja nad tym, tylko moim zdaniem nie powinno się i to jest błąd, który popełnia część Amerykanów i który my też moglibyśmy popełniać, wrzucanie każdego zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych do jednego worka. Bo co innego jest niemądre interwencje, takie rzeczywiście, takie mesjanistyczne, żeby po prostu każdego dowolnego, kogo uznamy, że kogo Stany Zjednoczone uznają, że nie jest demokratą, albo kto na przykład niekoniecznie podoba się państwu izraelskiemu, angażowanie się w taki sposób mocny przeciwko niemu. A co innego jest jednak zaangażowanie militarne chociażby w Polsce. Bo tutaj no Polska akurat jest przykładem kraju, który realnie, w którym powiem, że realnie społeczeństwo chce bycia członkiem NATO. Po drugie, realnie jesteśmy zagrożeni przez Rosję. Jednak to zaangażowanie militarne Stanów Zjednoczonych w naszym wypadku no, przynosi nam ewidentnie korzyści. Oczywiście to nie oznacza, że my powinniśmy wobec Amerykanów leżeć plackiem i zgadzać się na wszystko. Powinniśmy prowadzić politykę zrównoważoną, powinniśmy potrafić być asertywni, powinniśmy brać pod uwagę to, że niestety dzisiaj Stany Zjednoczone, czy część przynajmniej elit amerykańskich dzisiaj, ale istotna część, dzisiaj promuje w ramach również dyplomacji amerykańskiej wiele negatywnych trendów, potencjalnie bardzo destrukcyjnych dla naszej, dla jakby fundamentów cywilizacyjnych naszych. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy podać ze skrajności w skrajności, jakby stawać się nagle jakimiś wrogami Ameryki, bo to byłby absurd w naszym położeniu geopolitycznym. Myślę, że trzeba tutaj pewnego umiaru i jakby nie popadania ze skrajności w skrajność, tak? No czasem Amerykanie rzeczywiście podejmowali niemądre decyzje, które prowadziły czasem rzeczywiście również do nadmiernej liczby ofiar, jeżeli na przykład, no Libia, tak, no doprowadzili do obalenia Kaddafiego, który absolutnie nie był jakimś sympatycznym człowiekiem, sam był odpowiedzialny za wiele ofiar, ale z drugiej strony, no jak już ten dyktator został obalony, no to potem przez kolejne 10 lat trwała wojna domowa, która też pochłonęła ogromną liczbę ludzi, tak, i no w przypadku Afganistanu też widzimy, że Stany Zjednoczone no, nie były w stanie powstrzymać tego, że po prostu jest to kraj, w którym realnie ta władza, którą oni starali się ustanowić, nie była w stanie się utrzymać. Talibowie błyskawicznie wrócili do władzy. Tylko Polska nie jest Afganistanem. W Polsce realnie społeczeństwo jest w stanie samo sobą rządzić. I nie są to jacyś ekstremiści agresywni, tacy jak talibowie. Więc myślę też, no warto te poszczególne sytuacje rozpatrywać osobno i ani nie idealizować, ani nie demonizować Stanów Zjednoczonych i ich zaangażowania w świecie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas zadzwonił?
Tym prowadzącym i słuchającym. Gabriela z okolicy Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy.
No nie ma innej alternatywy w tej chwili jak dla Stanów Zjednoczonych. Są w tej chwili hegemonem świata z każdym względem. Obstawili cały świat. Mają Półwysep Iberyjski. W Hiszpanii mają bazy. W Rumunii. Półwysep Bałkański. Wszędzie są obecni. W Norwegii budują bazy. Trwa wielka wojna o Arktykę. Są mocarstwem morskim. Teraz czytałam, że będą bronić Filipin. Mają swoje bazy w Korei Południowej. Chiny nie są żadną alternatywą, żadnym przeciwnikiem dla kultury anglosaskiej. Jakie filmy chińskie znamy? Stany Zjednoczone są również potęgą kulturową. Chociażby ostatnie nagrody Grammy, jak oglądałam. Oni są potężni, potężni przez swoją kulturę, którą budują cały świat. W Afryce oczywiście tam trochę się wycofali, tam bardziej Rosja rozrabia i Chiny tam gospodarczo budują te drogi, podporządkowują te kraje. Chiny też podporządkowujące Kambodżę i ten Wietnam, tam też budują elektrownie i budują swoją strefę wpływów. Oczywiście też Niemcy próbują na tym coś ugrać z Chinami i tak dalej, ale no nie ma alternatywy dla USA, które mają jeszcze oparcie w Australii, w tej całej sferze anglojęzycznej, w Kanadzie. Oczywiście następnym graczem zaraz jest Rosja. Rosja poprzez swoje aparat bezpieczeństwa, swoje wpływy, swoje pieniądze, swoich oligarchów również uprawia swoją politykę. No a my to jesteśmy tylko pionkiem. Nie mamy swojego handlu, który przejęli Niemcy praktycznie, Francuzi trochę. Nie mamy swojego przemysłu. Ja tutaj z okien swojego domu widzę jeden zakład niemiecki, z kuchni widzę drugi i trzeci. Także moje nie są same niemieckie zakłady. Co prawda trochę w Rawie na przykład mazowieckiej, trochę tam Amerykanie mają wpływów. No ale nawet samo postępowanie, widzę teraz na Twitterze pana Brzezińskiego, jak się normalnie podpiera jak król Staś u nas. On się tutaj czuje normalnie jak jakiś zarządca i tak dalej.
Mm-hmm.
No my jesteśmy takim krajem, jak jesteśmy. Mamy morze, nie mamy okrętów, nie jesteśmy żadną potęgą. Przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy więcej okrętów niż teraz. Potrafiliśmy jakoś zbudować i porty i tak dalej. Teraz no, mamy ciężko, bo jesteśmy też, Niemcy też próbują swoją odbudować. No, na Rosję wszyscy szli. Napoleon od razu uderzył na Rosję. Rosja jest naprawdę dużym krajem terytorialnie. Teraz próbuje ją się przez ten Zielony Ład wyeliminować, te surowce naturalne. Ale mają złoto, mają... Także pierwsze są Stany, druga Rosja, trzecie Chiny. No jeszcze zapominamy o Indiach, o tym ważnym graczu też, w Indonezji, na tym Półwyspie Indyjskim. Także no, taka jest sytuacja. Więc Stany Zjednoczone są z kultury, która podbiła świat. Oni zdobyli, skolonizowali świat. Ja trochę mam rodzinę akurat w tej kulturze anglosaskiej, no to oni tylko wszystko pod względem biznesu patrzą, co by tu kupić i co by tu dla siebie. Także no, takie moje zdanie. To tyle. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Pani Gabrielo. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za te słowa. Pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Witam, Anna z tej strony. Ja dzwonię, żeby po prostu powiedzieć o swoim doświadczeniu i z tego doświadczenia, że tak powiem, wyciągnąć pewne wnioski, które mogą być, tak powiem, użyte w szerszym kontekście. Mm-hmm. Mianowicie pracowałam w różnych korporacjach amerykańskich i troszkę jakby zobaczyłam działania Amerykanów. Pierwsze, kasa musi się zgadzać. Po drugie, też widziałam w Bawarii na przykład był plan Marshalla i trochę to jest smutne, że tak naprawdę po wojnie Polska najbardziej ucierpiała, a to Niemcy dostali bardzo, bardzo dużo wsparcia i Niemcy w bardzo dużym stopniu się też rozwinęli na skutek wojny, nie tylko na skutek planu Marshalla, ale było to bardzo, że tak powiem, znaczące. Kolejna rzecz. Pracowałam kiedyś w korporacji naftowej, w firmie naftowej i pamiętam, że było coś takiego mówione często, że jak spada cena ropy, to potrzebna nam jakaś mała wojenka. To właśnie była firma amerykańska. No i to jest bardzo, że tak powiem, jakkolwiek rozumiem z pana stanowiska, pana redaktora, że oczywiście powinniśmy trzymać z Amerykanami, bo to jest gwarancja jakiegoś tam naszego bezpieczeństwa, ale nie powinniśmy tracić zdrowego rozsądku, bo niestety, ale Amerykanie mają taką tendencję, że oni dużo czerpią właśnie z tych takich konfliktów wojennych. To kolejna rzecz. Jeszcze inna rzecz chciałam powiedzieć a propos tego, jak Amerykanie mają bardzo dobre stosunki z Niemcami. Właśnie bardzo ciekawie, mimo tego, że właśnie Niemcy nie dawali niby wsparcia, nie mieli tylko dać hełmy i tak dalej w czasie wojny na Ukrainie, ale stosunki ich są właśnie zadziwiająco i Amerykanie właśnie Niemców, że tak powiem, krytykowali za to, że nie pomagają, ale ich stosunki są bardzo dziwnie dobre, bo na przykład pamiętam w jednej korporacji prawniczej właśnie jednak taka pani i to była firma amerykańska i oni właśnie nawet kupili tej pani doktorat żeby móc jej zapłacić więcej z pensji. Ona była tylko, że tak powiem, jakimś pracownikiem takim biurowym. No i powiem, że to są niby takie małe rzeczy, ale moim zdaniem powinniśmy być bardziej czujni, jeżeli chodzi o nasze właśnie o stosunki amerykańsko-polskie. Jakkolwiek, oczywiście, wydaje mi się, że no nie jesteśmy, nie mamy takiej siły jako kraj, żeby być silnym partnerem, więc tak jak pan powiedział, że może junior partner, czy na zasadzie inwestowania w pewne rzeczy, tak jak uważam, że właśnie ta nuclear plant powinna, czyli ta elektrownia powinna bezwzględnie powstać, tym bardziej, że jest dowód naukowy na to, że tak powiem, jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale powinniśmy mieć oczy otwarte, szczególnie na stosunki Amerykanów i Niemców. Bo mimo tego, że oficjalnie mówi się, że Amerykanie na przykład Niemców krytykują za to, że nie pomogli Ukraińcom, a my daliśmy bardzo dużo uzbrojenia i teraz od Amerykanów sami musimy kupować. Więc troszkę, że tak powiem, wydaje mi się, że powinniśmy oczy otworzyć i troszkę Amerykanie są trochę bezwzględni, muszę powiedzieć. Nie mają tak sentymentu za bardzo, ale też nie chcę uogólniać. Może pokazałam taki punkt troszeczkę negatywny, żebyśmy może otworzyli oczy i byli bardziej racjonalni i nie znaczy to, że nie powinniśmy z Amerykanami trzymać, bo jak najbardziej, to jest nasz największy sojusznik, ale powinniśmy troszeczkę, że tak powiem, być bardziej podejrzliwi i tacy jak się po polsku mówi, czujni. O. Dobrze, to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Pani Anno, tylko pytanie, skąd pani do nas dzwoni?
A, ze Szkocji.
Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich naszych drogich rodaków rozsianych na całym świecie. No i bardzo serdecznie proszę naszych gości o komentarz, nie wiem, czy do obu telefonów, czy jeden pan do jednej, drugi pan do drugiej pani, jak tam już panowie będą chcieli.
No doskonały głos.
Pan doktor Marek Gala.
Naszych pań, dam. To też pokazuje, jak świadomi są nasi słuchacze. Od razu mi pani przypomniała Szkocji, bo też bazy NATO. Wiem, że słuchają moi znajomi na Krecie, gdzie też są bazy NATO, więc pozdrawiam serdecznie pana Andrzeja, pana Jana. Ale już jakby wracając, dobrze, że zwłaszcza pani Ania pokazała ten z tej perspektywy właśnie zakładam młodego, wykształconego człowieka, który na co dzień się zderza z tą siłą, byśmy powiedzieli, hegemona. Ja myślę, że na pewno ja i pan redaktor ani razu nie wspomnieliśmy, że Stany Zjednoczone są naszymi przyjaciółmi. Prawda? Wyrzekamy się takich idealistycznych czy ogólnych stwierdzeniach. Jeżeli mówiliśmy o sojuszach, tak? Doskonale myślę, że warto również w tym radiu powtórzyć, może to truizm, ale wiemy, że w relacjach międzynarodowych nie ma przyjaźni. Jak już są, to może na poziomach personalnych, ale tak naprawdę liczą się interesy. I kiedy znajdujemy pewien poziom, jak pani świetnie zauważyła, pani Ania, ten właśnie na zasadzie win-win, na przykład elektrowni atomowych, to już dawno powinna być w Polsce elektrownia atomowa, być może powinniśmy mieć właśnie flotę, o której wcześniej wspomniała pani Gabriela, że nie mamy o napędzie, przecież mamy dostęp do morza. Pewne zaniedbania oczywiście wynikają z naszej historii, ale też zaniedbań politycznych ostatnich dekad. Jeżeli myślę, że też te ostatnie lata choćby relacji polsko-amerykańskich pokazują, że można nadrobić pewne kwestie. Oczywiście one wymagają, ale już jesteśmy na tyle krajem, jesteśmy już krajem na tyle zamożnym, że stać nas na pewne zakupy, to niestety czasami trzeba zacisnąć zęby, aby podnieść właśnie ten poziom choćby bezpieczeństwa, poziom technologii, a ciągle Stany Zjednoczone, choć jak sobie powiedzieliśmy pod względem choćby zbrojeniowym, są tym ciągle najwyższym, na tym największym levelu, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, również związane z krajami zbrojeniowymi. Jak myślę, każdy Polak na pewno czuje się zażenowany takimi zachowaniami, jak choćby pani Moszbacher, były ambasador, czy pana Brzezińskiego, tak, kiedy czasami zapomina, że jest dyplomatą i ingeruje w nasze kwestie wewnętrzne, ale tam tylko przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w konstytucji Kuby do przewrotu w latach 30. Amerykanie, proszę państwa, wprowadzili tak zwaną poprawkę Platta, że mają możliwość interwencji. A więc proszę zobaczyć, wydawałoby się, że w niezależnym kraju, tak, oczywiście ich strefie wpływów w reżimie Batisty, mogli poprzez poprawkę senatora, mogli, proszę zauważyć, wprowadzać w dokumenty, zasadnicze dokumenty prawne obcych krajów, dawało się niezależnych krajów swoje poprawki. Tych przykładów oczywiście mógłbym podawać, ich takiego hegemonicznego wręcz, tej czasami bezwzględnej siły. Nie ukrywamy tego, myślę, z panem redaktorem. Moglibyśmy na tutaj od mnóstwo podawać, jak też słyszeliśmy z ust pana Pawła z Krakowa. No właśnie, tylko my jesteśmy, pamiętajmy, ciągle w innej sytuacji geopolitycznej, gdzie mimo tutaj już wspomnianych przeze mnie przykładów, gdzie zostaliśmy oszukani, tak? Poczdam, Jałta, Teheran, przez przywódców amerykańskich, ale i w późniejszych latach, to mimo to taka silna, taka można powiedzieć zdroworozsądkowa kalkulacja, a w dzisiejszej rzeczywistości myślę, że te głosy też naszych słuchaczek i słuchaczy potwierdzają, no nie mamy zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o pewne kwestie wartości, tak, kwestie ustrojowe, ale też instytucjonalne. Dziś nie możemy sobie pozwolić na sojusze czy jakieś zbliżenia z Chinami, z Rosją, czy właśnie tak zwane rogue states, czyli tymi zbójeckimi krajami, które myślę skończyłyby się fatalnie dla nas.
Myślę, że tak jak już mówiłem, potrzebujemy przede wszystkim takiej zdrowej równowagi w stosunku do Stanów Zjednoczonych i tutaj oba te telefony obu pań były bardzo cenne, ponieważ obie panie podzieliły się swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami odnoszącymi się właśnie do takiej twardej, przyziemnej rzeczywistości, nie do jakichś takich wielkich, ideowych narracji, tak jak pan doktor słusznie powiedział, nie do jakiejś wizji, że teraz będziemy się przyjaźnić, będziemy sobie patać w ramiona i będziemy się kochać, bo kochać to można się z żoną, można być blisko z przyjaciółmi i tak dalej, a nie, że będziemy teraz zachwycać się i traktować w taki jakiś emocjonalny sposób drugie państwo, tak? I to jest bardzo ważne i trzeba po prostu na chłodno analizować i przyjąć na chłodno, że Stany Zjednoczone są po prostu cały czas najsilniejszym państwem świata i musimy relacje z nimi układać w sposób taki, żeby nam się to w maksymalnym stopniu opłacało. I oczywiście nasze interesy nie są i nie będą nigdy w pełni zbieżne, bo z żadnym państwem na świecie nie mamy nigdy w pełni zbieżnych interesów. Musimy też brać pod uwagę to, że Stany Zjednoczone są krajem, w którym jest bardzo silne lobby rozprzestrzeniające właśnie te treści destrukcyjne dla kulturowe i to widzimy również w naciskach dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie i powinniśmy prowadzić politykę zrównoważoną, w której staramy się nawiązywać również relacje z innymi państwami. Nie to i Ameryka nie jest jakby jedynym państwem, z którym utrzymujemy relacje, ale oczywiście też z tych najsilniejszych, ale oczywiście bierzemy pod uwagę ten fakt, że to Ameryka jest państwem najsilniejszym i to Ameryka jest państwem, które najprędzej, jeżeli ktokolwiek, może nas wesprzeć, jeśli chodzi właśnie o te kwestie twardego militarnego bezpieczeństwa. Tak? Od tego oczywiście nie unikniemy. To nie jest jedyne, co powinniśmy brać pod uwagę, ale jest to coś, o czym absolutnie nie możemy zapominać. Myślę, że trzeba starać się w sposób rozsądny, zrównoważony, tak jak to robią inni sojusznicy amerykańscy, tacy jak Arabia Saudyjska, tacy jak, no Izrael to sobie na wyjątkowo dużo może pozwolić, ale Korea Południowa, czy trochę większy, no większa od nas, ale też nie jest to jakieś państwo kosmicznie od nas silniejsze, Turcja. Czy mamy państwa Europy Zachodniej? No trzeba starać się jednocześnie mieć dobre relacje z Amerykanami, a jednocześnie też umieć czasem się w pewnych sprawach postawić, po to też, żeby Amerykanie nas szanowali, żeby Amerykanie nie traktowali nas jak kogoś, komu mogą po prostu robić, z kim mogą robić, co chcą. I na takim zdrowym, opartym na wzajemnym szacunku fundamencie można wtedy budować, również biorąc po prostu pod uwagę to, jak silne są dzisiaj i będą w przyszłości cały czas Stany Zjednoczone.
Jeszcze bardzo króciutko, bo umknęła mi pewna kwestia, którą pani Ania poruszyła ze Szkocji, o tych, nawiązując trochę do klasyka, między wschodem a zachodem. Oczywiście my się skupiamy dzisiaj na wschodzie, tak, na tym niepokojącym niedźwiedziu, który się obudził rosyjskim, ale słusznie, że pani zauważyła, poruszyła wątek niemiecki. Bardzo krótko, może się państwo, może jesteście zaskoczeni, ale obecnie, kiedy w Niemczech robiono, z tego co wiem, ostatnio badania socjologiczne, wyszło na to, że niemieckie społeczeństwo jest bardziej antyamerykańskie niż antyrosyjskie. To oczywiście efekt pokoleniowy rewolucji, prawda, lat 60., ale możemy sobie zadać pytanie, czy czasami ta sytuacja, którą mamy dzisiaj właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, nie jest też efektem tych nastrojów antyamerykańskich, więc nieco rzucam takie pytanie może retoryczne, czy co jest dla nas bardziej groźne, czy antyamerykanizm, czy prorosyjskość? Prorosyjskość niemiecka na przykład, tak? Bo wiemy, czym może się skończyć. Stąd tak trochę nawiązując właśnie do tego wątku, który poruszyła pani Ania a propos Niemców i ich relacji, ponieważ jak słusznie powiedziała, że obawia się powiedzmy tego ciążenia zawsze czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji wobec Niemiec. No, niestety my przegrywamy oczywiście jako państwo. Owszem, naszym elementem docelowym jest, aby osiągać PKB już, prawda, dziś na poziomie może Hiszpanii, może Portugalii, ale jest w naszych możliwościach, być może już nie w moim pokoleniu, aby w granicach w miarę pokojowych, dzięki naszym, myślę, kompetencjom osiągnąć ten poziom rozwoju czy poziom gospodarczy.
Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Bardzo bym tylko prosił w miarę krótko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy, któż się do nas dodzwonił.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej.
Witamy.
Ja bardzo krótko. Otóż wydaje mi się, że tutaj troszkę przeceniamy rolę Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza tą militarną, bo pamiętajmy o tym, że w czasie II wojny światowej taki mały kraj jak Japonia był dość blisko w pewnym momencie do pokonania tej wielkiej machiny amerykańskiej. Potem oczywiście ruszył przemysł amerykański i to się wszystko wyrównało, ale był po Pearl Harbor, prawda, tam taka sytuacja, że właściwie Stany Zjednoczone były bezbronne w wyniku jakiejś tam inwazji japońskiej. Natomiast dzisiaj sytuacja dla Polski, no wydaje mi się, że też panowie trochę tutaj jakby przeceniacie, bo w przypadku, co nie daj Boże, jakiejś konfrontacji ze Wschodem, to trudno sobie wyobrazić, że amerykańscy żołnierze będą ginęli tutaj w Polsce, tak jak kiedyś Francuzi i Anglicy nie chcieli ginąć za Gdańsk. Więc to tyle. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Mieczysławie. Prosimy naszych gości o słowa komentarza. Już też powoli podsumowania, powiedzmy po 2 minuty na osobę.
Jak najbardziej zgadzam się, patrząc realistycznie, doskonale wiemy, że wojska amerykańskie w Polsce służą jako element odstraszania. Oni nie wyręczą naszych polskich oddziałów, polskich żołnierzy od ewentualnej konfrontacji. Służą jako element odstraszający, ewentualnie wspierający, ale jak pan powiedział słusznie, nie daj Boże, to ciężar odpowiedzialności będzie spoczywał na polskich oficerach, na polskim korpusie dowódczym i ewentualnie zakładamy, że wsparciu też naszych sojuszników z NATO, ale nie mamy tutaj złudzeń, jak najbardziej zgadzamy się, że przynajmniej ja w moim przypadku wojska amerykańskie nie rozwiązują kwestii, nawet mówię, najlepszy sprzęt amerykański nie rozwiąże kwestii kadrowych, więc jak najbardziej tutaj my musimy wykonać nasze zadanie jako państwo, jako społeczeństwo, jako naród.
Absolutnie pełna zgoda tutaj, jeśli umiesz liczyć, licz na siebie, prawda, to jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to jest oczywiście prawda i tutaj to nie chodzi o to, żeby tutaj bujać w obłokach i wierzyć, że Ameryka będzie się koniecznie wykrwawiać, żeby obronić niepodległość Polski, tylko znów, pewna równowaga, tak, musimy przede wszystkim budować swoje własne siły zbrojne i myślę, że dąży też do pewnej militaryzacji naszego społeczeństwa, naszego narodu, ale tutaj po prostu te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są czymś, co może nam pomóc, co oczywiście absolutnie nie rozwiązuje, byłoby o daleko idącą naiwnością, gdybyśmy wierzyli, że no skoro jesteśmy w NATO, to już teraz możemy sobie leżeć do góry brzuchem i nic nie robić, bo jak coś tam Amerykanie nas obronią, tak to oczywiście nie działa. Po prostu jest to coś, co lepiej mieć niż nie mieć, jakkolwiek oczywiście relacje z Amerykanami też mają swoje koszty i trzeba to warto w każdorazowej sytuacji starać się te koszty zminimalizować, a zyski zmaksymalizować. Co Japonii, no to to jest oczywiście prawda. Stany Zjednoczone no, ponosiły porażki przede wszystkim, tak? Właśnie Wietnam to jest najlepszy taki przykład. Czy no, wojny w Korei też był remis, tak? No, Amerykanie byli w stanie obronić Koreę Południową, ale nie byli w stanie zająć Korei Północną, chociaż próbowali na początku. I dużo takich sytuacji w historii Stanów Zjednoczonych byśmy znaleźli. Stany Zjednoczone to nie jest tak, że oni zawsze wygrywają wojnę, absolutnie nie.
To tylko w filmach.
Ale Japonia to jest też jednak, powiedziałbym, Japonia to jest jednak poważny bardzo gracz. Pamiętajmy, że Japonia w pewnym momencie nie tylko była w stanie toczyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, Japonia jednocześnie prowadziła wojnę z Wielką Brytanią i Japonia jednocześnie zajęła ogromną część Chin, tak? Japonia to jest naprawdę, oni na przykład zajęli Indonezję, oni prawie doszli do Australii, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Japonia w pewnym momencie opanowała Filipiny, Indonezję, ogromną część Pacyfiku z tych swoich czterech dużych wysp, z perspektywy świata to małych w zasadzie, ale z tych czterech swoich wysp ogromną część Chin, Indonezję, Filipiny prawie by nie zajęli Australii, tak? Naprawdę Japonia to jest akurat kraj poważny.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. W sumie tak według podsumowania możemy powiedzieć, że ten wpływ z sytuacji USA na politykę światową jest bardzo duży po tym, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali. Choć wydawałoby się, że jednak temat dotyczy państwa kompletnie nam obcego, to jednak wszystkie te nitki powiązań pokazują, że to zależy bardzo mocno i wpływa na nas. Dlatego dobrze taki temat co jakiś czas podejmujemy. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Słowa pozdrowienia?
Jak najbardziej wykorzystam, że jestem w takim pięknym miejscu, przede wszystkim do mojej rodziny w Opolu, do moich dzieci, do żony, do siostry, do najbliższej rodziny, ale też, ponieważ skromnie dodam, że po raz czwarty zostałem wybrany jako przedstawiciel do Rady Miejskiej, dziękuję moim wyborcom za Odrza, który mimo trudnej sytuacji politycznej, nie geopolitycznej, stawiają na mnie, mógł zapłać wielkie ukłony, pamiętałem w modlitwie. Jeżeli jeszcze mogę, trzymam bardzo mocno kciuki za mojego przyjaciela w Rzeszowie, za Waldka Szumnego, który ma szansę właśnie tam powalczyć o mandat prezydencki, więc Waldku, również za ciebie tutaj zmówię modlitwę i być może łaskawie na ciebie wyborcy popatrzą w Rzeszowie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan dr Marek Kawa, amerykanista, radny miasta Opola, co przed chwilą usłyszeliśmy, oraz przedstawiciel uczelni Korczaka.
Ja również, Bóg zapłać za dobrą rozmowę. Serdecznie pozdrawiam znów przede wszystkim swoją ukochaną żonę, rodzinę i pozdrawiam też wszystkich słuchaczy i wszystkich też czytelników lub widzów Nowego Ładu. Zachęcam, żeby odwiedzić również ten portal czy kanał na YouTubie, który prowadzimy, ten projekt nasz mały. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, czytelników, widzów i darczyńców Nowego Ładu. Staramy się tworzyć jako grupa młodych polskich patriotów taki ośrodek analityczny, intelektualny i zachęcam, żeby również rzucić okiem.
Bardzo serdecznie panom jeszcze raz dziękuję, tym bardziej, że udało się znaleźć, że tak powiem, wspólne nici porozumienia tutaj, więc to też bardzo cieszy. Wpływ sytuacji USA na politykę światową to był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.